Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo serdecznie 1 sierpnia, 82. rocznicę Powstania Warszawskiego, wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzisiaj, drodzy Państwo, zapewne podczas uroczystości powstańczych, jak zawsze, wyjdą politycy i zasypią nas z trybun rozmaitymi frazesami na temat tej tragicznej bitwy sprzed 82 lat i jako punkt odniesienia, jako punkt, powiedziałbym, przeciwwaga dla tego, co zawsze słyszymy od polityków. Polecam dzisiejszego live'a, podczas którego przedstawię Państwu, dlaczego Powstanie Warszawskie i ta decyzja była błędna, dlaczego z góry była skazana na katastrofę ta akcja powstańcza, jakie były jej tragiczne skutki. Drodzy Państwo, no jeżeli chodzi o te skutki, no to rzeczywiście możemy mówić o wielkiej, olbrzymiej apokalipsie, jaka spadła na Polskę i naród polski. 80 do 100 tysięcy zgładzonych cywilów, w tym wiele, wiele tysięcy kobiet i dzieci rozstrzelanych, zaduszonych w budynkach, w piwnicach, które waliły się na przerażonych ludzi, zagłodzonych, spalonych żywcem, tak jak to miało miejsce na Starówce. Potem milion ludzi został wypędzonych z miasta, które zostało opróżnione z ludności cywilnej w trakcie powstania. Ludzie ci przeszli przez obozy w Pruszkowie, potem trafili nawet do Auschwitz, do innych straszliwych obozów niemieckich. Na roboty do Niemiec zostali wywiezieni. Do tego należy dodać 17 tysięcy strat Armii Krajowej, zabitych i zaginionych. Rannych oczywiście było znacznie, znacznie więcej. Polska stolica została doszczętnie zburzona. 80% tkanki miejskiej zostało zniszczone w wyniku tej tragicznej bitwy i jej trakcie i po jej zakończeniu przez specjalne niemieckie oddziały burzące. Razem z tą stolicą zniszczono bezcenne rzeczy, których nie da się nigdy odzyskać, czyli bezcenne dzieła kultury. Muzea, rękopisy, obrazy, kościoły, zabytki, pałace, dobytek miliona obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W wymiarze politycznym oznaczało to zagładę de facto polskiego państwa podziemnego i dużo łatwiejsze zadanie dla Związku Sowieckiego, który Polskę mógł łatwiej zsowietyzować w wyniku tego, co się wydarzyło. Dlatego też, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę tragiczne skutki Powstania Warszawskiego, absolutnie dla sprawy polskiej, w wymiarze czysto humanitarnym i ludzkim, napisałem książkę Obłęd 44, którą bardzo Państwu polecam. Ten tytuł oddaje moje nastawienie do tej decyzji, która została wówczas podjęta i wydaje mi się, że najlepiej to ujął generał Władysław Anders, który 3 sierpnia napisał w depeszy do szefa sztabu naczelnego wodza generała Kopańskiego. Uważam decyzję dowódcy AK za nieszczęście. Kilka godzin później tak meldował generałowi Kukielowi. Żołnierz nie rozumie celowości powstania w Warszawie. Nikt nie miał u nas złudzenia, żeby bolszewicy pomogli stolicy. W tych warunkach stolica mimo bezprzykładnego w historii bohaterstwa skazana jest na zagładę. Wywołanie powstania uważamy za ciężką zbrodnię i pytamy, kto ponosi za to odpowiedzialność. W kolejnej wypowiedzi generał Władysław Anders, dowódca 2. Korpusu, powiedział: jestem na kolanach przed walczącą Warszawą, ale sam fakt powstania w Warszawie uważam za zbrodnię. Dziś oczywiście nie jest jeszcze czas na wyjaśnienie tej sprawy, ale generał Komorowski i szereg innych osób stanie na pewno przed sądem za tak straszliwe, lekkomyślne i niepotrzebne ofiary. Kilkaset tysięcy zabitych, doszczętnie zniszczona Warszawa, straszliwe cierpienia całej ludności, zniszczony dobytek kultury kilku wieków i wreszcie całkowite zniszczenie ośrodka oporu narodowego, co dziś szalenie ułatwia zadanie sowietyzacji Polski. Tyle, drodzy Państwo, generał Władysław Anders. Myślę, że generał miał absolutną rację w tej sprawie. Podczas dzisiejszego live'a przedstawię Państwu bardzo wnikliwą analizę, zarówno jeżeli chodzi o polityczny aspekt powstania, jak i wojskowy. Zaraz przechodzimy oczywiście do naszego live'a rocznicowego, tylko chciałbym bardzo Państwu polecić książki moje, w których poruszam temat Powstania Warszawskiego. Najnowsza Polacy, która czeka na Was oczywiście z autografem w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Tutaj są wywiady z naszymi bohaterskimi powstańcami, którzy absolutnie dokonywali cudów heroizmu podczas tej straceńczej, tragicznej bitwy i również razem z Norbertem Bończykiem w takiej rozmowie, która znalazła się w tej książce, rozbijamy główne powstańcze mity. No i oczywiście cała moja książka, tak jak mówiłem, poświęcona powstaniu, to Obłęd 44, też ją bardzo, bardzo polecam. Dzisiaj, drodzy Państwo, zanim przejdę do live'a, to jeszcze oczywiście tradycyjne pozdrowienia dla naszych partnerów. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo, kciuk dla Lantry oczywiście. Pozdrawiamy również Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Witam serdecznie wszystkich widzów. Wiem, że godzina jest zabójcza, czyli południe, samo południe 1 sierpnia w sobotę, ale no trudno, żeby kanał Historia Realna 1 sierpnia nie miał żadnego materiału dotyczącego Powstania Warszawskiego. Tym bardziej witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję już za pierwszego trampka. Dostaliśmy od pana Jacy, wysyłam panu kciuka. Polecam wczorajszego live'a o sytuacji na Ceucie, inwazji na Ceutę, czy była to wojna hybrydowa, czy spontaniczny zryw Marokańczyków, którzy szukali lepszego życia w Hiszpanii. Odpowiedź w tamtym live'ie. Dobrze, drodzy Państwo, w takim razie, tak jak powiedziałem, Powstanie Warszawskie było akcją dwupoziomową. Miało swój poziom polityczny i swój poziom wojskowy. Zacznijmy oczywiście od poziomu politycznego i można powiedzieć, że do tragedii Warszawy, do zagłady stolicy doszło w wyniku pewnych fatalnych iluzji, które miało kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego i również w dużej mierze Mikołajczyk, część, bo nie dotyczy to na przykład generała Kazimierza Sosnkowskiego, który był przeciwko powstaniu, czyli wodza naczelnego, ale część polskich polityków na emigracji. Na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że ci ludzie nie potrafili dopuścić do wiadomości faktów oczywistych i jak struś wsadzali głowę w ziemię, uciekając przed twardą rzeczywistością. A ta rzeczywistość składała się z dwóch elementów. Pierwszy był taki, że Związek Sowiecki to był wróg Polski, a drugi był taki, że w momencie podejmowania decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego już sprawa polska była przegrana. Zacznijmy od tego pierwszego, drodzy Państwo. Jak Państwo wiecie, oczywiście to jest truizm, no ale trzeba przypomnieć rzeczy oczywiste. We wrześniu 1939 roku Polska została napadnięta przez Niemców i Sowietów. O ile Polacy rzeczywiście z Niemcami przez całą wojnę walczyli w sposób nieprzejednany, no to z Sowietami starali się iść na wszelkiego typu możliwe kompromisy. Rozpoczęło się to pod naciskiem oczywiście anglosasów, którzy używając dzisiejszej terminologii zrobili reset z Rosją, czyli porozumieli się ze Związkiem Sowieckim w momencie, kiedy doszło do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku. Wówczas automatycznie Józef Stalin, czyli wróg Polski, znalazł się w obozie jednym z naszymi sojusznikami, czyli z Wielką Brytanią przede wszystkim. W tej sytuacji Polska miała dwie rzeczy do wyboru. Albo wyjść z tej koalicji, albo położyć uszy po sobie i dostosować się. Wybrali oczywiście to drugie i 30 lipca 1941 roku Polska podpisała sojusz ze Związkiem Sowieckim. To tak a propos tego, że wyszliśmy z tej wojny, wiecie, bez Quislinga, bez żadnych kompromisów ze strasznymi dyktaturami. No oczywiście 30 lipca 1941 roku znaleźliśmy się w sojuszu, powtarzam, podpisując słynny pakt Sikorski-Majski z bolszewikami i ze Stalinem. Sojusz ten był od samego początku absolutną fikcją, ale zakończył się w sposób spektakularny 25, a właściwie w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 roku, kiedy to Związek Sowiecki zerwał stosunki z polskim rządem na imigracji z powodu oczywiście odkrycia grobów katyńskich przez Niemców i stanowiska, jakie zajął rząd polski w tej sprawie. To już jest oczywiste. Natomiast co się wówczas wydarzyło? No wówczas wydarzyło się to, że Polska z jednej strony nie miała stosunków ze Związkiem Sowieckim, a więc de facto wróciła do stanu wrogości, ale jasnym było po Stalingradzie, po bitwie stalingradzkiej, że Sowieci wkroczą do Polski. I to stawiało przed kierownictwem Polskiego Państwa Podziemnego zasadnicze dylematy. To znaczy, co w takiej sytuacji zrobić? Skoro nie ma stosunków dyplomatycznych, wkraczają bolszewicy, jak się zachować? No i drodzy Państwo, polskie państwo podziemne, tak jak powiedziałem, stworzone z ludzi, którzy absolutnie nie dorośli do roli, mam na myśli tutaj kierownictwo tego państwa, oczywiście nie jego szeregowych członków, do których mamy olbrzymi szacunek. Oni, ci ludzie kompletnie nie dorośli do rządzenia, nie rozumieli tego, jak działa międzynarodowa polityka i ukuli sobie takie określenie sojusznik naszego sojusznika. Nazywali tak Związek Sowiecki. No i opcje mieli w zasadzie trzy w momencie, kiedy Sowieci zaczęli wkraczać w styczniu 1944 roku na teren Polski. Albo mogli, drodzy Państwo, do tych Sowietów strzelać, no bo oczywistym było to, że bolszewicy przychodzą po to, żeby zagarnąć Polskę i narzucić jej system komunistyczny, czego wcale nie ukrywali. I to byłoby bohaterskie, zasługujące na szacunek, ale oczywiście kompletnie szalone, no bo trudno, żeby słabe polskie państwo podziemne złożone, no co tu dużo mówić, z oddziałów partyzanckich, słabo uzbrojonych, mogło zatrzymać Armię Czerwoną, która jak walec parła, wyposażona w dziesiątki tysięcy czołgów, samolotów, dział na Europę, na Niemcy i rolowała przed sobą Wehrmacht i Waffen-SS. W związku z tym taka opcja no, nie wchodziła w rachubę po prostu, bo to byłoby absolutnie straceńcze, bohaterskie, ale bezsensowne. Druga opcja, która się nasuwała i która była całkiem logiczna i była po prostu taka, żeby przeczekać. Zejść do głębszego podziemia, pozwolić, żeby ten walec sowiecki się przewalił przez Polskę. To sugerował generał Kazimierz Sosnkowski, wódz naczelny, i zobaczyć, co się wydarzy. Chronić ludzi i organizacje. No i wreszcie była trzecia wersja, którą nazywam wersją obłędną, szaloną i absurdalną. To znaczy po prostu pomaganie wkraczającym Sowietom w zdobywaniu Polski. I niestety ku przerażeniu tych ludzi, którzy myśleli w sposób racjonalny, polskie państwo podziemne zdecydowało się na opcję trzecią, czyli ani nie zachowało honoru, tak jakby to było w przypadku, nie wiem, walki z Sowietami, tak, no bo pomagało bolszewikom w ramach akcji Burza w zdobywaniu Polski i nie uchroniło również organizacji, co jest oczywiste, przed jej zniszczeniem przez wkraczających Sowietów. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, akcja Burza polegała na tym, było to tak zwane powstanie strefowe, czyli od wschodu, przypomnę, że Sowieci wkroczyli na teren Wołynia w styczniu 1944 roku, akcja Burza de facto zaczęła się wiosną, polskie oddziały ujawniały się Armii Krajowej przed wkraczającymi mordercami z Katyńskiego Lasu, oficerowie podchodzili do oficerów sowieckich, polscy oficerowie witali ich na polskiej ziemi i mówili, że będą im pomagać. Drodzy Państwo, skończyło się to oczywiście tak, jak się musiało skończyć, czyli zagładą tych oddziałów, które zostały przez własne dowództwo zdekonspirowane przed wkraczającymi bolszewikami. I jest coś kuriozalnego i przerażającego w tym, co wówczas zrobiono, ponieważ akcja Burza rozwijała się strefowo wraz z posuwaniem się oddziałów sowieckich na zachód. I teraz tak, na początku ujawniono oddziały wołyńskie, one się skrwawiły najpierw w walkach, czyli 27. Wołyńską Dywizję Piechoty AK. Ona się skrwawiła w walkach z Niemcami, a potem została rozbrojona i spacyfikowana przez Sowietów. Potem w lipcu 1944 roku dokładnie to samo powtórzyło się w Wilnie w formie operacji Ostra Brama. I znowu to samo. Najpierw polskie oddziały pomagały Sowietom w zdobywaniu Wilna. W ogóle to się, słuchajcie, w głowie nie mieści. Kierowane przez naprawdę fatalnego dowódcę, jakim był pułkownik Wilk Krzyżanowski, a potem zostały zniszczone i spacyfikowane przez Sowietów. Jakby tego było mało, to w jakimś swoim samobójczym pędzie Komenda Główna Armii Krajowej nie wycofała tych rozkazów i potem dokładnie to samo się powtórzyło we Lwowie. Najpierw Polacy pomagali w zdobywaniu Lwowa bolszewikom. Był to jedyny taki przypadek. Słuchajcie, zawsze Polska Rzeczpospolita od stuleci stanowiła barierę przeciwko wkraczającym Rosjanom, Moskalom, potem Sowietom, tak jak w 1920 roku, przeciwko, którzy szli na zachód. Tym razem po raz pierwszy w dziejach Polski doszło do takiej sytuacji, że Armia Krajowa, siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, czy w ogóle polskie wojsko pomagało w zdobywaniu własnego terytorium Armii Czerwonej. Za każdym razem kończyło się to tragicznie, bo tak jak mówię, polskie państwo podziemne wdrukowało sobie to, że to są sojusznicy naszych sojuszników, a w rzeczywistości był to śmiertelny wróg. I jest coś naprawdę zdumiewającego. I słuchajcie, mało tego. Po Lwowie dokładnie to samo stało się na Lubelszczyźnie. kiedy Armia Czerwona wkroczyła na teren Lubelszczyzny, znowu się powtórzyła ta tragifarsa. Polskie państwo podziemne się ujawniło przed nią i zostało po prostu skasowane przez NKWD, SMIERZ i inne organy ścigania sowieckiego, aparatu represji. Po prostu dowództwo Armii Krajowej zdekonspirowało swoje własne wojsko przed śmiertelnym wrogiem, najpierw każąc mu pomagać temu wrogowi w zdobywaniu Polski, a potem kończyło się to zawsze tragicznie. Jest coś, drodzy Państwo, zdumiewającego w tym, w jaki sposób ci ludzie wierzyli, że uda się osiągnąć kompromis z Sowietami. Z Sowietami, którzy, powtarzam, w 1919 roku, zaraz jak tylko powstali, to zaatakowali Polskę, a nawet w 20 podeszli pod Warszawę. Potem przez całe dwudziestolecie międzywojenne represjonowali Polaków na terenie Związku Sowieckiego. Deportacja 1936 roku, Operacja Polska, ponad 100 tysięcy ofiar zamordowanych Polaków w latach 37-38. 17 września agresja, 40 rok, gigantyczne deportacje, 350 tysięcy Polaków deportowanych do Sowietów. W kwietniu 40 roku Katyń. Przez cały czas Sowieci stali na stanowisku, że połowa Polski będzie wcielona do Związku Sowieckiego, a druga połowa będzie komunistyczna, bo po to stworzyli Związek Patriotów Polskich i inne swoje formacje. Mimo to, drodzy Państwo, Armia Krajowa podjęła współpracę z wkraczającymi bolszewikami, wierząc w to, że z tymi bolszewikami da się dogadać. Kiedy zawiodła akcja Burza na Wołyniu, w Wilnie, we Lwowie, na Lubelszczyźnie, postanowiono zrobić jeszcze raz to samo, tylko na bardziej spektakularną skalę w Warszawie. Drodzy Państwo, bo powstanie warszawskie było ostatnim, najbardziej absolutnie przerażającym i krwawym etapem właśnie akcji Burza, czyli polskiego powstania strefowego. Mogę Państwu przytoczyć taki fragment na przykład rozmowy, jaką przeprowadził historyk polski Zbigniew Siemaszko z generałem Pełczyńskim. Posłuchajcie. Czy Komenda Główna Armii Krajowej zdawała sobie sprawę, że najbardziej patriotycznej młodzieży kresowej kazała walczyć i ginąć przy zdobywaniu polskiego terytorium dla Sowietów? Tak, zdawała sobie sprawę, odpowiedział generał Pełczyński, który był numerem 2 w Komendzie Głównej AK. Czy rzeczywiście zasadniczym celem burzy, pytał dalej historyk, było uzyskanie uznania polskiego państwa podziemnego przez Sowiety za reprezentację narodu? Co za mrzonka swoją drogą. Tak, tak było w rzeczywistości. Czy KGAK wierzyła, że to jest możliwe? Niektórzy w KGAK wierzyli. A czy pan generał osobiście wierzył? Nie, nie wierzyłem. Wobec tego, jak to się stało, że pan generał popierał akcję Burza? Tu skończyła się spokojna, rzeczowa rozmowa. Generał poczerwieniał, zaczął uderzać pięścią w stół i mówić podniesionym głosem. Naród polski nie mógł pozostać bezczynny, kiedy jedna okupacja zmieniała się na drugą. Czyli, drodzy Państwo, jak widzimy, nie było tam żadnego, powiedziałbym, zdrowego rozsądku czy kalkulacji w tej całej sprawie, tylko było to podjęte pod po prostu wpływem emocji. Jeszcze jeden cytat, zanim przejdziemy do analizy militarnej powstania warszawskiego. Posłuchajcie, co pisał Jan Nowak-Jeziorański, słynny kurier, o swoim po powrocie z kraju, kiedy rozmawiał z Kazimierzem Sosnkowskim, czyli wodzem naczelnym, jednym z najinteligentniejszych Polaków, który był na szczytach władzy, i przedstawił mu plan akcji Burza. Tego nie rozumiem, przerwał generał. Jeżeli Rosjanie wtargną do Polski jako nowy zaborca i okupant, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie, jaki sens może mieć wzmożenie walki z Niemcami? Dodajmy, Niemcami, którzy tą wojnę przegrywali. I nie było żadnego sensu krwawić się i walczyć z kimś, kto i tak przegrywa i nie stanowi już żadnego zagrożenia dla niepodległości Polski. Mówił dalej generał, ściągniecie tylko na ludność i wojsko jeszcze większe represje i ofiary. Miałoby to swoje uzasadnienie w wypadku, gdyby Rosjanie przestali kwestionować nasze granice, nawiązali z powrotem stosunki z naszym rządem i zaniechali ataków propagandowych. Z uwagi na to, co nas czeka, nakazem chwili staje się unikanie ofiar i ograniczenie walki z Niemcami do aktów koniecznej samoobrony. Jeśli Rosjanie wkroczą do Polski, Armia Krajowa powinna pozostać w konspiracji, albo należałoby wycofać oddziały na zachód lub południe Polski. Takie było stanowisko wodza naczelnego, ale jak wiecie, odsyłam do książki Obłęd 44, Komenda Główna Armii Krajowej zerwała się, nie stosowała się do rozkazów naczelnego wodza zgodnie z zasadą kraj walczy, kraj decyduje. Była to głupia zasada, bo naczelny wódz z Londynu miał szerszy obraz sytuacji niż z konspiracyjnych lokali kilku oficerów Komendy Głównej AK, którzy nigdy, powtarzam, nie powinni się znaleźć na tak eksponowanych stanowiskach. Mam tu na myśli Bora i jego kolegów. Po prostu, no, co tu dużo mówić, po aresztowaniu Grota Robeckiego, znakomitego dowódcy Armii Krajowej, był tam totalny zjazd w dół. Koncepcja Powstania Warszawskiego, bo docieramy teraz do tego aktu ostatniego dramatu akcji Burza, była prosta. Polacy oczyszczą sami, to była ta opcja optymistyczna, Warszawę z niemieckiego garnizonu i w momencie, kiedy wkroczą do niej Sowieci, jak się wyraził generał Okulicki, główny sprawca decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego, będą witać jak hospodary wkraczających Sowietów. No i w domyśle ci Sowieci mieliby się w jakiś sposób z tymi Polakami dogadać. Była to oczywiście mrzonka. Nawet gdyby jakimś cudem, co było niemożliwe, o czym zaraz powiem w tej militarnej części mojego dzisiejszego live'a, nawet gdyby jakimś cudem, powtarzam, to było niemożliwe, ale gdyby Armii Krajowej takiej coś się udało i udałoby się wyzwolić Warszawę polskimi siłami, no to oczywiście powtórzyłaby się akcja Burza. To znaczy na wschodzie, czyli te siły Armii Krajowej zostałyby spacyfikowane przez Sowietów. W związku z tym nie miało to od samego początku żadnego sensu. Dlaczego? Dlatego, i to jest podstawowa sprawa, od której zacząłem, ci ludzie nie potrafili zrozumieć i nie chcieli tego przyjąć do wiadomości, że Związek Sowiecki był śmiertelnym wrogiem Polski, który nie chciał żadnego kompromisu z polskim obozem patriotycznym. 22 lipca 1944 roku został założony Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, podobno w Lublinie, w rzeczywistości w Moskwie. O co chodziło? Chodziło o rząd marionetkowy, który będzie rządził Polską jako komunistycznym tworem po wojnie. W związku z tym wszystko już, drodzy Państwo, karty były rozdane. Sowieci mieli już swój rząd, polski w cudzysłowie, alianci zachodni po Teheranie, to już było oczywiste i jasne dla wszystkich, dawali swoje milczące przyzwolenie na to, żeby Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. I tu nawet nie chodzi o tą mityczną zdradę, słuchajcie, bo to nawet nie o to chodzi. No po prostu takie były realia. Gdyby Polska została wyzwolona przez Anglików i Amerykanów w 1945 roku, to byłaby w zachodniej strefie wpływów. A ponieważ Polska została zajęta i wzięta pod okupację przez bolszewików w latach 44-45, to była pod sowiecką strefą wpływów. No po prostu wynikało to z rozwoju sytuacji. Jak można było być tak naiwnym, mówię teraz tutaj o kalkulacjach polskiego państwa podziemnego, jego kierownictwa, żeby uważać, że Sowieci tak po prostu sobie powołują rząd polski w Lublinie 22 lipca PKWN i na pewno go odwołają, kiedy Armia Krajowa tak dzielnie będzie walczyła w Warszawie z Niemcami. Była to po prostu jakaś kompletna mrzonka. Dlaczego Stalin miałby rezygnować z takiej zdobyczy, jaką jest Polska? Jak w ogóle mogli sobie wyobrażać, że po zajęciu Polski przez bolszewików będzie jakiekolwiek miejsce na polską niepodległość? Pamiętam, że kiedyś, kiedy wydałem książkę Obłęd 44, byłem w telewizji i tam, słuchajcie, był profesor, który ze mną dyskutował. I tenże profesor, zresztą potem znany senator PiS-u, który chyba teraz ma jakieś spore kłopoty ze względów jakichś dziwnych spraw związanych z finansami, powiedział coś takiego. Otóż to była ostatnia... Czym było Powstanie Warszawskie, zapytał dziennikarz. To była próba zapewnienia Polsce niepodległości. No jak to mogła być próba zapewnienia Polsce niepodległości, skoro 1 sierpnia 1944 roku, kiedy powstańcy przystępowali do walki w godzinę W, już polska niepodległość dawno była przegrana. Nie można było dostać niepodległości, skoro Polska była zalewana przez Armię Czerwoną. Co pod auspicjami Armii Czerwonej z kilkoma milionami żołnierzy sowieckich miała być niepodległa Polska? No przecież był to kompletny absurd. W związku z tym i nie było też mowy o żadnym właśnie kompromisie z Sowietami. Przypomnę jeszcze raz, 22 lipca 1944 roku został powołany PKWN. Jest taka słynna scena, kto chyba Łubieński ją przytacza, jest powstańcza barykada, Niemcy atakują, jakiś chłopiec, jak to chłopiec, no 16-17-letni powstaniec, bo taki był w średniowieku tych biednych chłopaków, którzy zostali rzuceni do tej straceńczej bitwy, dostaje śmiertelny postrzał, koledzy go odciągają do tyłu, on kona i w ostatnich słowach mówi tak: nic to, wiem, że umieram, ale to nie jest ważne. Najważniejsze, żeby Polska była wolna i niepodległa. I drodzy Państwo, tragedią powstania warszawskiego jest to, że ta cała krew tego chłopaka i 100 tysięcy Polaków w Warszawie wsiąkła w piach, ponieważ opowiedziano im, oszukano tych ludzi, że oni będą walczyć o niepodległą Polskę, a nie było żadnej możliwości, żeby tej niepodległości, żeby tą niepodległość zdobyć. W związku z tym powtarzam, co trzeba było w tej sytuacji zrobić? Najbardziej racjonalne było to rozwiązanie, które sugerował wódz naczelny generał Kazimierz Sosnkowski, który w jasny sposób mówił, że trzeba było zejść do konspiracji. Dlaczego, drodzy Państwo? Dlatego, że Polska przez 5 lat okupacji, Polacy tak potwornie się wykrwawili. Nie miało najmniejszego sensu w imię patriotycznych, nie wiem, patetycznych, pustych gestów rzucać na stos całopalny kolejne dziesiątki i setki tysięcy Polaków. Było to po prostu absurdalne w sytuacji, w którym z tego nie mogło żadnych przynieść to efektów politycznych. Posłuchajcie, co pisał w tej sprawie Adam Doboszyński już w listopadzie 1943 roku. Z powstaniem czy bez powstania całość naszych sił, całość naszych ziem odzyskamy dopiero w razie wielkiego osłabienia Rosji w zapasach z Niemcami względnie po pobiciu Rosji przez świat zachodni, czyli rok 91. Żadne krwawe gesty przedsiębrane przedwcześnie nic nam tu nie pomogą. Wręcz przeciwnie, powstanie likwidujące ostatecznie element przywódczy narodu może uniemożliwić późniejsze wykorzystanie pomyślnego dla nas obrotu wypadków. Doboszyński był autorem koncepcji ekonomii krwi, czyli tego, że trzeba oszczędzać krew Polaków w sytuacji, w której tak dużo już jej przelano i nie ma sensu za 5-12 na chwilę przed końcem wojny, mimo że w sytuacji, w której sprawa polska jest przegrana, jeszcze tą krew przelewać. Jeszcze jeden cytat, słuchajcie, posłuchajcie Jana Karskiego, słynnego kuriera z Polski, który na przełomie 1943 i 1944 roku mówił: Polska w sensie politycznym wojnę przegrała. Gdyby nasi politycy, zamiast żyć pobożnymi życzeniami, mieli odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, usiedliby razem i zastanowili się, jak mamy tą wojnę przegrać. Czyli krótko mówiąc, drodzy Państwo, prawdziwy dylemat Polaków w sierpniu 1944 roku nie polegał na tym, czy wygramy, czy przegramy, czy będziemy podlegli, czy niepodlegli, suwerenni, czy niesuwerenni, tylko jak przegramy tą wojnę. I odpowiedź Karskiego była prosta. Trzeba ją przegrać przy jak najmniejszych stratach własnych. A działania Komendy Głównej Armii Krajowej, zarówno akcja Burza, jak i powstanie warszawskie, multiplikowały i powiększały te straty. Posłuchajmy dalej Karskiego. Powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak oszczędzić krajowi strat i ofiar, jak go uzbroić i przygotować najlepiej do tego, co go czeka, czyli nowej sowieckiej okupacji. I to jest, drodzy Państwo, clue tej sytuacji. I dodajmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Spośród wszystkich krajów na świecie na Powstaniu Warszawskim skorzystał tylko i wyłącznie Związek Sowiecki. Bardzo dziękuję panu Bartowi Carterowi, naszemu przyjacielowi z Czech, za wsparcie historii realnej. Dziękuję panu Mariuszowi Sobocińskiemu, pani Luizie. Wow, ale piękne, dostaliśmy dzisiaj trampki. I również Jacek, to już dziękowałem. Drodzy Państwo, dlaczego Związek Sowiecki? Ano dlatego, że Hans Frank, generalny gubernator niemiecki, powiedział kiedyś coś takiego. Warszawa jest źródłem 3/4 problemów, które my Niemcy mamy z Polakami. To jest to gniazdo węży, to jest ten mózg, to jest ten główny ośrodek niepodległościowej myśli i organizacji polskich. Gdyby nie Warszawa, gdyby Warszawa nie istniała, to tych 3/4 problemów byśmy nie mieli. I zobaczcie, wywołując powstanie warszawskie, dowództwo Armii Krajowej spowodowało likwidację Warszawy i całego polskiego państwa podziemnego w efekcie, ponieważ to było jego centrum de facto. W związku z tym oszczędzono Sowietom i ułatwiono znacznie podbój Polski i jej sowietyzację. Gdyby ci ludzie przetrwali, mogliby nie tylko po wojnie przyczynić się do odbudowy Polski, ale na pewno stawialiby też bierny czy inny opór sowieckiej okupacji, a na pewno byliby jakimś nośnikiem idei niepodległościowych przedwojennego etosu. Tych wszystkich ludzi, bo wiecie, że strzelaliśmy podczas powstania z pereł do wieprzy, tak? Z jednej strony z Biry w mundurach SS, jacyś tam kałmucy, żołnierze RONA, innych organizacji pomocniczych ze wschodu, a z drugiej strony kwiat polskiej młodzieży, dzieciaki z najlepszych domów, inteligencja. No po prostu nie tylko w wymiarze ilościowym, ale również jakościowym te straty są nieporównywalne. Przypomnijmy, że straty polskie w powstaniu to jest 80-100 tysięcy cywili zamordowanych, 17 tysięcy żołnierzy poległych. Niemcy stracili między 2-3 tysiące żołnierzy. No, niech to samo przemówi po prostu. Wówczas to były czasy, że Niemcy potrafili, słuchajcie, na froncie wschodnim jednego dnia stracić 10 tysięcy żołnierzy. Jednego dnia. W związku z tym powstanie warszawskie, które my uważamy za trwającą 63 dni wielką bitwę, dla potężnej machiny Wehrmachtu było jak ukąszenie komara. Autentycznie. No. 2-3 tysiące strat to jest jakiś margines błędu, którego oni nawet nie brali pod uwagę. Jeszcze dodajmy do tego, że w dużej mierze tymi ludźmi byli no właśnie członkowie tych poległymi po stronie niemieckiej rozmaitych formacji wschodnich. Napoleon, drodzy Państwo, kiedyś powiedział, że nigdy nie wolno robić tego na wojnie, czego oczekuje od Ciebie i chce od Ciebie, żebyś zrobił wróg. No i jasnym jest to, że Sowieci za pośrednictwem swojej agentury, o czym szeroko pisze w Obłędzie 44, radiostacji kościuszkowskiej i innymi sposobami podjudzali Polaków do tego, żeby zaatakowali Niemców i zrobili powstanie, czyli taką dywersję na tyłach armii niemieckiej walczącej z Sowietami. No i często padają takie oskarżenia pod moim adresem czy innych krytyków decyzji powstańczej, a wy się wymądrzacie po 60 latach. Oczywiście jest to bzdura, przepraszam, po 80 już teraz. Jest to oczywiście bzdura, bo w Komendzie Głównej Armii Krajowej, o czym wielokrotnie mówiłem, było wielu oficerów, którzy to przewidzieli. Muzyczka, Albin Skroczyński, Łaszcz, nawet Iranek Osmecki był bardzo, szef wywiadu, bardzo sceptyczny. No i oczywiście pułkownik Bokszczanin, który mówił: panowie, wy liczycie na pomoc Sowietów? Wy liczycie na pomoc bolszewików, że przyjdą nam na ratunek? Oni z satysfakcją będą z drugiej strony Wisły, z drugiego brzegu przyglądali się jak konamy. Przy szczupłości sił naszych Niemcy będą nas wyrzynali, dzielnica po ulicy, ulica po ulicy, dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu, a Sowieci będą się patrzyli i rechotali z Pragi. I tak oczywiście się stało. Jest taki słynny obraz, jak dwóch komunistów, jej już powstanie się dopala, to są znane dosyć postaci później w PRL-u, siedzi na plaży po praskiej stronie i piją wódkę. I śmieją się i rechoczą, patrząc na tą dopalającą się Warszawę. Dlaczego? No bo wiedzą doskonale, że właśnie zniszczony został ośrodek decyzyjny polskiej niepodległej, Polski podziemnej, i teraz wybiła ich godzina i teraz oni będą rządzić Polską. Także krótko mówiąc, to jest, drodzy Państwo, wymiar powstania polityczny, a teraz druga część naszego dzisiejszego live'a, czyli wymiar wojskowy, no bo przede wszystkim, drodzy Państwo, abstrahując od kompletnych iluzji, jakie towarzyszyły dowódcom Powstania Warszawskiego. Tu można jeszcze wspomnieć słynne słowa generała Okulickiego, który powiedział tak: krew się musi walić, przepraszam, mury się muszą walić, krew się musi lać, tylko w ten sposób możemy wstrząsnąć sumieniem świata. No wiecie, jeszcze liczyli na to, że jak będzie wielka hekatomba, to świat się wzruszy i coś Polsce tam potem po wojnie da. No oczywiście świat nie ma sumienia, a wdzięczność nie jest kategorią polityczną. Wiele razy to powtarzamy w historii realnej, no ale tak jak powiedziałem, ludzie, którzy wywołali powstanie warszawskie, byli absolutnie, absolutnie do tego niepredysponowani. I teraz tak, poziom wojskowy i teraz, drodzy Państwo, zapnijcie pasy, bo rzeczy, które Wam powiem, będą naprawdę, naprawdę wstrząsające. W marcu 1944 roku na posiedzeniu Rady Jedności Narodowej zapytałem Bora, jaki jest stan broni. Bór odpowiedział wówczas: 10% zapotrzebowania. W takich warunkach powstanie powszechne jest niemożliwe. Odparłem na to. Jest to relacja znanego działacza ludowego Kazimierza Bagińskiego. Drodzy Państwo, Zasadniczym problemem korpusu, czy też garnizonu Armii Krajowej, jak zwał, tak zwał, oddziałów Armii Krajowej, które szykowały się i były brane pod uwagę do wzięcia udziału w powstaniu na terenie Warszawy, było oczywiście brak broni. Drugim problemem był brak racjonalnego planu, a trzecim problemem był gigantyczna przewaga, jaką dysponowała strona niemiecka. W godzinę W, o godzinie 17, 1 sierpnia 1944 roku na powstańcze zbiórki przyszło około 20 tysięcy żołnierzy, z czego, drodzy Państwo, broń palną miał co siódmy. Miał co siódmy. Czyli de facto, drodzy Państwo, bronią dysponowało około 3, może 3,5 tysiąca powstańców. I tą dzieciarnię, ponieważ to były dzieci w dużej mierze, 16-17-latkowie, zostali przez dorosłych mężczyzn, którzy powinni być odpowiedzialni, rzuceni w krwawy bój, uwaga, przeciwko wynoszącemu kilkanaście, a może nawet więcej tysięcy Niemców, garnizonowi niemieckiemu w Warszawie, plus do tego trzeba doliczyć wszystkie te siły, które niemieckie się koncentrowały w Warszawie, bo Warszawa była zapleczem wielkiej bitwy, która się toczyła na jej wschodnich przedpolach po drugiej stronie Wisły z nacierającymi Sowietami. I w tym momencie, drodzy Państwo, żeby nie powtarzać co roku w kółko tego samego, chciałbym Państwu polecić książkę, której teraz Państwu bardzo ciekawe fragmenty z niej przytoczę i dane w niej podane. Jest to biografia nieoczywista generała Antoniego Chruściela, proszę bardzo, wydana przez Bellona. Jej autorami są Grzegorz Jasiński, zresztą mój kolega ze studiów, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i gratuluję mu tej wybitnej książki, i Andrzej Wesołowski. Jest to kolejny głos polskiej historiografii, która w swoich ustaleniach różni się w drastyczny sposób od frazesów pustych i jandronów, które opowiadają politycy, i również od bajek opowiadanych Polakom przez speców od polityki historycznej. Prawdziwa polska historiografia, żeby wspomnieć, ta z krwi i kości, krytyczna, normalna, a nie propagandowa, żeby wspomnieć książkę profesora Sowy, Kto wydał wyrok na miasto, czy właśnie książkę generał Antoni Chruściel, Biografia nieoczywista, czy inne poważne prace naukowe, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, absolutnie żadnych wątpliwości, że decyzja o wywołaniu Powstania Warszawskiego była błędem. Dlaczego, drodzy Państwo? No dlatego, że nie podejmuje się akcji, która jest z góry skazana na porażkę, a nie było najmniejszych szans, żeby, już abstrahuję oczywiście, drodzy Państwo, od kwestii politycznych, które Wam wcześniej powiedziałem, że nawet gdyby ta akcja się powiodła, no to i tak Polska by niepodległości nie odzyskała, bo było to niemożliwe. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli mówimy o wymiarze wojskowym, nie było najmniejszych możliwości, żeby Armia Krajowa była zdolna do zrealizowania celów bojowych, które postawiły przed nimi jej dowódcy. Posłuchajcie, broń w okręgu Warszawa AK była znacznie niewystarczająca i teraz tutaj są bardzo ciekawe zestawienia, które wskazują, że od czerwca 1944 roku Niemcy przechwycili olbrzymie ilości broni w Warszawie, czyli udało im się nakryć, zdekonspirować i zająć i tak szczupłe zasoby, bardzo dużą część szczupłych zasobów broni. Na przykład skonfiskowali 538 miotaczy ognia, 57 karabinów maszynowych, 165 pistoletów maszynowych, 464 karabiny, 858 pistoletów, karabin przeciwpancerny, 1679 sztuk amunicji do karabinu przeciwpancernego i tak dalej, i tak dalej. Prawie 30 sztuk amunicji pistoletowej, 109 tysięcy zapalników, 4 tysiące detonatorów i tak dalej, i tak dalej. Generał Pełczyński, już dzisiaj cytowany, pseudonim Grzegorz. Przez 5 lat przyglądali się robocie podziemnej. Czytali naszą pracę lepiej niż my. Wiedzieli również o przygotowaniach. Na przykład w maju 1944 nakryli parę warsztatów i magazynów granatów ręcznych. W jednym magazynie na Mokotowie znaleźli 60 tysięcy granatów. Drodzy Państwo, a więc nie tylko tej broni było śmiesznie mało, ale jeszcze olbrzymia jej część została przez Niemców skonfiskowana przed atakiem poprzez naloty na podziemne, zdekonspirowane magazyny. Ilość utraconego uzbrojenia, piszą historycy, była porażająca, drodzy Państwo, czyli de facto w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego poszli niemalże z gołymi rękami na czołgi. Według majora Stanisława Webera, chirurga, szefa sztabu okręgu, stan uzbrojenia wynosił 17% zapotrzebowania. Rozumiecie? Czyli okręg AK przystąpił do wojny, do walki z Niemcami, posiadając 17% uzbrojenia, które do tego było potrzebne. 17%. I to tak jeszcze mniej, bo 17 to jeszcze nie bierze pod uwagę tych strat, które Niemcy zadali, więc to realnie mogło być jeszcze mniej, bliżej 10. W ostatnich dniach lipca, gdy ważyła się kwestia rozpoczęcia walk w stolicy Polski, a tym bardziej 1 sierpnia, doszło do serii dekonspiracji i zatrzymania transportów broni zmierzających do punktów koncentracji. Sytuacja związana z uzbrojeniem sił powstańczych przedstawiała się o wiele gorzej, niż to wynikało z tego powyższego zestawienia, o którym Państwu właśnie mówiłem. Stan uzbrojenia niektórych oddziałów, to jest cytat z porucznika Wincenta Kwiecińskiego, Jura, jeszcze będę cytował ten wstrząsający dokument, przedstawia się fatalnie. Podrywa to autorytet i zaufanie do naszej akcji, zwiększa nerwowość naszych oddziałów, wyraźnie osłabia zapęd. Jest to dokument z 31 lipca. Dzisiaj nam się powtarza, że wszyscy szli ochoczo do boju. Posłuchajcie. I tak podano mi, że na batalion 300 ludzi stan uzbrojenia wynosi 15 pistoletów maszynowych, po 300 naboi na pistolet. To jest coś nieprawdopodobnego. Rzucono tych ludzi z gołymi rękami do walki. Wojsko, czytamy w dokumencie stworzonym przez porucznika Kwiecińskiego, widzi bezcelowość koncentracji i czynnego wystąpienia wobec braku dostatecznej broni i amunicji, co jest wiadomością powszechnie znaną. Broń dla żołnierza stanowi o jego sile i jest jedynym oparciem gwarantującym powodzenie wystąpienia. Słyszało się o dużych magazynach broni, uparcie wmawiano, że będzie ona w dostatecznej ilości zrzucona, nadzieja pomocy z tej strony zgasła, drodzy Państwo. Tak pisał Kwieciński Jur. W związku z tym to nie jest tylko tak, co jest powszechną wiedzą, że mieszkańcy Warszawy bardzo szybko odwrócili się od powstańców, rzucali w nich doniczkami, krzyczeli na nich, co byście zrobili, jak mogliście sprowadzić na nas takie niebezpieczeństwo, ale nawet w oddziałach powstańczych, kiedy oni się zorientowali, do jak absurdalnie trudnych wyzwań ich rzucono przy jeszcze bardziej absurdalnych, skąpych zasobach wojskowych. W związku z teraz tak, kolejna sprawa, wyćwiczenie. Autorzy książki piszą, że te oddziały były liczne i dobrze wyćwiczone, ale tylko w teorii. Dlaczego? Dlatego, że w warunkach konspiracyjnych te wszystkie dzieci, które w 1939 roku miały 10 lat, powiedzmy, tak, czy 12, no nie mieli ci chłopcy przeszkolenia wojskowego, a jaki sposób przeszkalać w sytuacji okupacji młodych przyszłych żołnierzy powstańczych? No nie było możliwości. Oczywiście teoretycznie na jakichś tam kompletach ich szkolono, ale jak kiedyś powiedział jeden z żołnierzy powstania, w czasach konspiracji ten żołnierz, który dotknął kolby pistoletu, już uważany był za szczęśliwca. Nie było mowy na przykład o strzelaniu gdzieś, tak, na strzelnicach, żeby tych ludzi nauczyć po prostu walki w praktyce. I teraz tak, brak było ćwiczeń praktycznych, zgrania drużyn, plutonów, żołnierze nie byli wcale ostrzelani, prawie wcale ostrzelani i doświadczeni w warunkach bojowych. Z całą bezwzględnością dało się to odczuć w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. W wielu miejscach Warszawy miały miejsce przypadki, że ci, którzy otrzymali broń palną po raz pierwszy i po raz pierwszy mieli możliwość jej użycia w bezpośredniej walce z wrogiem, niektórzy w sytuacji stresu i nieznajomości z broni, którą przyszło im obsługiwać, na przykład granatniki Piat, nie potrafili z niej zrobić należytego użytku. I to nie jest, drodzy Państwo, żaden zarzut. No. Po prostu jakby to powiedzieć, duch bojowy i patriotyzm nie zastąpił żołnierza przeszkolenia wojskowego i dobrej broni. Polska historiografia, ta spod hasła polityki historycznej, czyli dzikiej propagandy, wciska nam odwrotny kit, to znaczy, że żołnierz musi być dobrze zmotywowany i kochać Polskę i wtedy wygra każdą bitwę. No praktyka jest taka, że żołnierz musi być najedzony, musi mieć nowoczesną broń, sprzęt i musi być dobrze przeszkolony. Tego o żołnierzach Armii Krajowej, przy całym szacunku dla ich bohaterstwa, to bohaterstwo nawet powiększa ten tragiczny wymiar tej sprawy, ale tego o nich niestety nie można powiedzieć. Nie mieli ani wyszkolenia, ani broni. Były to po prostu dzieciaki, co tu dużo mówić, wzięte prosto z podwórek niemalże. I teraz tak, dalsza sprawa, plan. Posłuchajcie, Pierwotne zadania Okręgu Warszawa AK na czas burzy nie przewidywały podjęcia w mieście walk zaczepnych przeciwko wycofującym się oddziałom niemieckim. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o ocalenie. W pierwotnym planie nie przewidywano walki w mieście, żeby właśnie ocalić miasto przed zniszczeniem. Posłuchajcie ten meldunek, czy też zapis pułkownika Pluty Czachowskiego. Do lipca 1944 nie była przewidziana akcja burza wewnątrz Warszawy. Przestrzegano starej zasady niewywoływania walki w wielkich miastach, które mogłyby w razie niepowodzenia spowodować masakrę ludności oraz nadmierne straty materialne w dobytku narodowym. Czyli zobaczcie, w ostatniej chwili za 5.12 zmieniono plan, stawiając wszystko na głowie. Pierwotnie nie miało być walk w mieście. Ten człowiek, który wykluczył możliwość podjęcia walki w mieście, zasługuje na najwyższy szacunek. To był odpowiedzialny człowiek. Ale potem ci dyletanci z Komendy Głównej Armii Krajowej zmienili ten plan i stwierdzili, że będą bić się na ulicach milionowego miasta, sprowadzając tym sposobem zagładę i hekatombę na własnych rodaków. Dokumentacja, drodzy Państwo, którą dzisiaj dysponujemy, naprawdę nasuwa szokujące wnioski. Trudno wreszcie to spokojnie czytać. Posłuchajcie. W związku ze zmianą planów, taką raptowną, trzeba było wypracować nową koncepcję walki, która ze względu na krótki czas nie mogła być odpowiednio dopracowana. Czyli oni, słuchajcie, nie tylko szli bez broni, bez przeszkolenia, ale tylko kompletnie na łapu capu. Kompletnie na łapu capu. Nie było żadnego sensownego planu. Dodam jeszcze jedną rzecz, słuchajcie. Przecież atak powstańczy miał się odbyć nocą, a oni popędzili tą młodzież o godzinie 17 w sierpniu. Wyjrzyjcie dzisiaj za okno o godzinie 17, jest jasno. W związku z tym efekt był taki, że Niemcy, którzy przejrzeli plany powstańcze i wiedzieli, że powstanie wybuchnie, w związku z tym element zaskoczenia, a element zaskoczenia był warunkiem powodzenia tej akcji według planu, w ogóle absolutnie spalił na panewce, żadnego zaskoczenia nie było. Niemcy byli umocnieni w swoich punktach na terenie miasta. Te punkty były otoczone bunkrami, zasiekami, gniazdami karabinów maszynowych, za takimi, wiecie, ścianami ułożonymi z worków piasku, wszystko naładowane zaopatrzeniem, amunicją, bronią, doświadczeni żołnierze, i Komenda Główna Armii Krajowej wypędziła zdezorientowanych, przerażonych po prostu dzieciaków, którzy kupami skupili się w takich grupach i zaczęli bez broni biec w stronę tych punktów umocnionych. Słuchajcie, to była totalna masakra, bo w biały dzień kosiły ich karabiny maszynowe tych naszych nieszczęsnych chłopców po prostu jak żyto. Krótko mówiąc, te straty polskich oddziałów powstańczych w pierwszych godzinach, w godzinie W i następnych, były sięgające 50%, czyli właściwie wyłączone były z akcji. Zaraz więcej zresztą o tym powiem, ale kluczowa sprawa. Na czym polegała cała koncepcja militarna powstania? No to na tym, że trzeba się było zgrać z wkraczającą Armią Czerwoną. Czyli koncepcja zakładała to, że Sowieci zaczną wlewać się do miasta po pokonaniu Niemców na wschodnich przedpolach Warszawy, czyli przed Pragą i w Pradze. Ktoś tam kiedyś miał niegłupi pomysł taki, że może zaczynajmy chociaż samo w momencie, kiedy oni będą na mostach. No ale optymizm Armii Krajowej, jeżeli chodzi o Armię Czerwoną, był równie pozbawiony realizmu jak optymizm, jeżeli chodzi o własne siły. To znaczy, drodzy Państwo, oni założyli, że ta bitwa, którą Niemcy toczyli na przedpolach Warszawy, przed Pragą, z Sowietami, na pewno będzie przez Niemców przegrana. Mimo tego, że Niemcy koncentrowali, o czym Armia Krajowa wiedziała, w ostatnich dniach przed wybuchem powstania, potężne siły do odparcia tej sowieckiej ofensywy. No i posłuchajcie, co się dzieje. Tu mamy na przykład taką naradę, w której bierze udział podpułkownik dyplomowany Bogdan Zieliński, Tytus, szef Biura Studiów Oddziału II Komendy Armii Krajowej, głównej oczywiście. I on przedstawia szczegółowy raport na temat sytuacji operacyjnej w rejonie Warszawy i wynikało z niego, zgodnie ze stanem faktycznym, że sił niemieckich w rejonie środkowej Wisły przybywa, a nie ubywa. I posłuchajcie, w kilkuzdaniowej rozmowie z dowódcą AK podkreślał, i teraz, jak pan ocenia obecnie, pytał go generał Bur, możliwość podjęcia przez nas walki w Warszawie? Moim obowiązkiem, odpowiedział Tytus, jest referowanie sytuacji, a nie jej ocenianie. Ale jaka jest pana prywatna ocena? Spytał Bur. nie widzę żadnych szans uzyskania przez nas powodzenia. Zobaczcie, czyli to nie jest tak, że Zychowicz po 80 latach to opowiada. Wszyscy przytomni dowódcy odpowiedzialni Armii Krajowej, oprócz tej grupy prącej do walki, czyli Okulicki, Pełczyński, Rzepecki i Chruściel, główny antybohater tej książki, po której, powiem wam, nie jest to hagiografia, delikatnie mówiąc, po jej przeczytaniu łapałem się za głowę po prostu, kto dowodził okręgiem czy też siłami polskimi walczącymi w tym powstaniu. Posłuchajcie teraz komentarz historyków. Uwzględniając obecny stan badań, należy przychylić się do ówczesnej oceny sytuacji operacyjno-taktycznej majora Zielińskiego Tytusa. W tym czasie w Warszawie i najbliższych okolicach, Piastowie, Ożarowie, Konstancinie, Piasecznie, znajdowało się znaczne zgrupowanie Wehrmachtu, które każdego dnia narastało. Były tu rozlokowane dowództwa dwóch niemieckich armii. 9, której powierzono zadanie obrony środkowej Wisły, oraz 6 floty powietrznej będącej na miejscu od początku lipca. Na stacjach kolejowych rozładowywano przez całą dobę nowe składy z przybywającym wojskiem. Na miejscu była 73. Dywizja Piechoty. Oczekiwano nadejścia dywizji spadochronowo-pancernej Hermann Göring. Przybywały pododdziały wielu związków taktycznych oddziałów i pododdziałów. Potężną siłę w mieście stanowiła Luftwaffe, która miała na miejscu pułk artylerii przeciwlotniczej, obsługi lotnisk, wiele jednostek wsparcia naziemnego. Każdy kolejny dzień przynosił wyraźny wzrost sił niemieckich w Warszawie i na jej przedpolach. I w tej sytuacji na tych koncentrujących się Niemców, na ich tyłach, oni 3000 nastolatków polskich z dobrych domów dzieciaków rzucają do walki. Słuchajcie, to był przepis na masakrę, a oczywiście nie na zwycięstwo. Potem słuchajcie, odprawa komendy w Komendzie Głównej Okręgu, 27 lipca. Można domniemywać, że dające się wówczas odczuć dążenie do szybkiego rozpoczęcia walki wynikało z przekonania części oficerów, że Warszawa będzie zdobywana przez Sowietów z marszu atakiem od czoła, a nie manewrem oskrzydlającym. Ale problem polegał na tym, i drodzy Państwo, tu dochodzimy do sedna sprawy, że Sowieci tą bitwę na przedpolach Warszawy przegrali. Dostali po nosie od niemieckich korpusów pancernych i zostali odrzuceni. W związku z tym moment wybuchu walk został wybrany w najgorszym momencie. Nie poczekali na rozstrzygnięcie tej bitwy. Czy wy sobie to wyobrażacie? Zaczęli, będąc stuprocentowo przekonanymi, że Sowieci wygrają i wleją się na Pragę, a potem do Warszawy przez mosty, frontalnie. A przepraszam bardzo, Niemcy by tych mostów nie wysadzili. Słuchajcie, to wszystko było oparte na jakimś kompletnym dyletantyzmie wojskowym. Dokumenty przytoczone w tej książce jest absolutnie, absolutnie wstrząsające. Tak jak wam mówiłem, plan powstańczy zakładał, drodzy Państwo, i tutaj warto wspomnieć, że fatalną rolę odegrał ten meldunek dezinformacyjny Chruściela, że rzekomo pojechał na rowerze i widział na przedpolach Pragi jakieś sowieckie czołgi. Może widział i nie wykluczamy, że widział. Może to była jakaś czołówka pancerna, jakiś patrol, coś tam się mogło przebić, ale to nie zmieniało obrazu bitwy, którą Niemcy po prostu wygrywali gdzieś tam w okolicach, na wschodnich przedpolach Warszawy. I teraz posłuchajcie, jak w tej sytuacji można było skutecznie uderzać, pytają historycy, na umocnione punkty oporu, takie jak Dom Akademicki przy Placu Narutowicza, Cytadele, Koszary, Zespół Budynków Koszarowych na Rakowieckiej i tak dalej, które były obsadzone przez oddziały niemieckie. I to na domiar złego w sytuacji, gdy własne siły z powodu rozproszenia wysiłków nie przeważały liczebnie, a do tego były bardzo słabo uzbrojone. To właśnie brak uzbrojenia zdominował rozpoczętą wówczas całą dyskusję na tym zebraniu. Ci oficerowie mówili, z tą szczupłością sił nie jesteśmy w stanie zdobyć tych budynków. Żeby zdobyć taki budynek, trzeba dysponować przewagą siły ognia, miażdżącą przewagą liczebną, a szturmujących powstańców było mniej niż broniących Niemców. To jest coś niebywałego. Komendanci obwodów, cytuję dalej sytuację na tym kluczowym odprawie, wysłuchawszy zadań, które im dano, zaczęli meldować o dramatycznych brakach w uzbrojeniu, co w ich ocenie przekreślało możliwość podjęcia skutecznych działań na skalę, o której przed chwilą usłyszeli. Jednakże komendant okręgu, Chruściel, nie pozwolił rozwinąć tej dyskusji i tak jak miał w zwyczaju postępować w kontaktach ze swoimi bezpośrednimi podkomendnymi, oschle i kategorycznie stwierdził, że nakazał przekazać obwodom dodatkową broń z magazynów okręgu, która oczywiście nigdy nie dotarła w wystarczającej ilości. I posłuchajcie, to wówczas padły najbardziej przerażające, jedne z najbardziej przerażających słów. Posłuchajcie, co powiedział komendant okręgu AK. Musicie sobie zdobyć broń, idąc z kijami i z pałkami, a ci, którzy są niezdolni do tego, pójdą pod sąd. Czy wy sobie coś takiego wyobrażacie? W XX wieku, epoce masowych środków zagłady, karabinów maszynowych, samolotów nurkujących, bombujących, zaraz bomba atomowa miała być wynaleziona, w samym środku Europy generał polski nakazuje swoim żołnierzom, żeby szli na wroga uzbrojonego w broń palną z, uwaga, cytuję, kijami i pałkami. A jeżeli nie uda im się w ten sposób zdobyć broni własnymi rękami, to pójdą pod sąd. Drodzy Państwo, obowiązkiem dowódców jest zapewnić broń i środki żołnierzom, którzy mają wykonać zadania, a nie odwrotnie. Jest to jeden z najbardziej haniebnych cytatów z całej polskiej historii. On tam mówi, że polscy żołnierze, którzy nie zdobędą sobie broni przy pomocy kijów i pałek, powinni iść pod sąd. Zgadzam się z Andersem, on powinien iść pod sąd. Powinien iść pod sąd generał, który wypowiedział takie przerażające absolutnie słowa. Przecież za tym stoi gehenna, męczarnia tysięcy polskich chłopców, którzy zostali zamordowani, zabici, polegli w tej bitwie właśnie z powodu tych szalonych, kompletnie obłędnych rozkazów. Stąd tytuł mojej książki to Obłęd 44. Posłuchajcie. Brak niezbędnych technicznych środków łączności, konieczność jej utrzymywania przede wszystkim przez gońców. Uwaga, to są kolejne problemy. I teraz decyzja o atakowaniu rano była całkowitym zaskoczeniem dla komendantów obwodowych, których oddziały nie szykowały się na taki wariant prowadzenia walki. To, o czym wam mówiłem. I żywiciel mówił tak. Cały czas liczyliśmy się z tym, że akcja zacznie się w nocy, a tu powstanie w biały dzień. A my byliśmy w willowej dzielnicy z ogrodami, z odkrytymi, obszernymi terenami. To było zabójstwo, powiedział podpułkownik Żywiciel. Teraz tak, posłuchajcie, całe przygotowania do bitwy według historyków cytowanych były pośpieszne i niekiedy miały charakter improwizowany, słuchajcie, czyli wszystko było po prostu, bajzel tam był totalny. Proszę bardzo, nie było możliwości zaskoczenia, ponieważ wiosną 1944 roku Niemcy przechwycili materiały AK tak szczegółowe, że na przykład znali plany powstańcze w odniesieniu do konkretnych budynków wręcz na Mokotowie, które miały być szturmowane. W związku z tym w momencie wybuchu tego powstania one już było przegrane. I wyobraźcie sobie, że najpierw, jak wiecie, 28 było raz pogotowie bojowe ogłoszone, ludzie się tam zgromadzili i przerazili się żołnierze AK, jaką szczupłą mają zasoby broni. I cytaty są absolutnie wstrząsające. Zarządzona koncentracja, a następnie jej odwołanie miało liczne negatywne reperkusje dla zbliżającej się akcji powstańczej. Ocenia się, że średnio dla całej Warszawy stopień stawiennictwa wynosił 70% na tą pierwszą koncentrację. Zgromadzeni w punktach koncentracji żołnierze po raz pierwszy byli zaznajamiani przez swoich dowódców z rzeczywistymi zadaniami na czas W i mieli wreszcie możliwość poznania własnych sił w wymiarze taktycznym i przydzielenia im środków. I posłuchajcie, na plan pierwszy wysuwał się zatrważający wręcz brak broni. W wielu miejscach zaczęto kontestować zasadność decyzji i celowość planowanej walki. W napięciu, często przerażeniu w związku z dopiero co poznanymi zadaniami, żołnierze trwali w wyczekiwaniu rozkazów. Nie mogło to pozytywnie wpłynąć na morale. Z niektórych pododdziałów dochodziło do otwartych buntów i dezercji. Trochę różni się ten obraz powstania warszawskiego od tego, co nam wciskają ten kit w ramach polityki historycznej, co? Najbardziej jaskrawym tego przykładem były wydarzenia, które rozegrały się na Żoliborzu, w pierwszym rejonie obwodu 22 kapitana Kamińskiego Żaglowca. Tam był cały oddział, słuchajcie, który miał w godzinie W uderzyć na dworzec gdański i po otrzymaniu wiadomości o brakach w uzbrojeniu na punktach koncentracji pozostało 30 żołnierzy, co stanowiło, słuchajcie, 30% sił dwóch plutonów. Czyli 70% ludzi po prostu poszło do domów i machnęło na to ręką. W plutonie 208 porucznika Stanisława Witomińskiego, który miał uderzać na Instytut Chemiczny, w punktach koncentracji zostało 4 podoficerów, czyli 5% stanu osobowego. Po prostu każdy, kto tam miał trochę oleju w głowie, szedł do domu. Coś niebywałego. Opisując to zdarzenie, zastępca dowódcy rejonu podporucznik Stanisław Szuba Leszcz pisał: to, co tutaj się stało, należy nazwać formalnym buntem. Za wyjątkiem 4 podoficerów, wszyscy gromadnie wypowiedzieli posłuszeństwo i rozeszli się ze stanowisk wyczekiwania, by więcej nie powrócić. Pluton ten, składający się wyłącznie z granatowych policjantów, uważany był za jeden z najlepszych w zgrupowaniu pułkowych żaglowiec. Zaopatrzony w broń jak żaden inny oddział. Tak wysoce oceniany zespół ludzi, znakomicie wyszkolonych, zgranych i zdawałoby się niezachwialnie pewnych, zawiódł haniebnie. Posłuchajcie, nie zawiódł haniebnie, tylko było dokładnie odwrotnie niż pisze ten oficer. To znaczy każdy człowiek, który był przeszkolony, nie wiem, dotyczy to szczególnie warszawiaków starszego pokolenia. Dlaczego na przykład jeżeli chodzi o powstańców warszawskich, po wojnie dominowały wśród nich głosy krytyczne wobec tej decyzji i oni bardzo byli nastawieni do swoich dowódców krytycznie, dlatego że zaraz po wojnie żyli ci najstarsi powstańcy. Część tych ludzi przeszła przez Wojsko Polskie, miała jakieś doświadczenie, oni wiedzieli, że tak wojny się nie robi. Wiedzieli, że to jest dyletantyzm. Dzisiaj żyją, jeżeli żyją jacyś powstańcy, ci ostatni, no to są to ludzie, którzy wówczas mieli 10-12 lat, tak? Nie mieli bladego pojęcia o tym, jak wygląda prawdziwe wojsko i oni są bardziej przychylnie nastawieni do tej decyzji. Ale przypominam, że pierwsze 2 książki, które się ukazały o Powstaniu Warszawskim, Zawodnego i Ciechanowskiego, obie napisane przez weteranów powstania, były skrajnie, skrajnie krytyczne, jeszcze ostrzejsze w ocenach niż Obłęd 44. Potem tak, co jeszcze wyszło z tej nieudanej pierwszej koncentracji 28? Dekonspiracja lokali i zespołów bojowych, bo Niemcy się zorientowali, że oni się pozbierali w tych klatkach schodowych, w tych bramach i już wszystko było oczywiście zdekonspirowane. W efekcie, cytuję z historyków, element zaskoczenia, na który tak bardzo liczył Monter, w żaden sposób nie można było już go osiągnąć i pozostawał jedynie w sferze życzeniowej, tak jak wszystkie inne cele Powstania Warszawskiego. Tymczasem komendant okręgu, do którego w kolejnych godzinach zaczęły spływać meldunki o sytuacjach w poszczególnych obwodach i służbach, coraz bardziej zaczął zdawać sobie sprawę ze szczupłości i słabości własnych sił w odniesieniu do planowanego zadania walki o Warszawę, ale mimo to rozkazów nie odwołał i parł do wywołania walki. To jest coś niebywałego po prostu. Mimo to kolejne jego działania dowodziły, że zlekceważył występujące ograniczenia i racjonalne przesłanki skłaniające do tego, żeby nie dopuścić do walki i tym samym za wszelką cenę chciał zrealizować zadanie stawiane mu przez przełożonych. Mieczysław Niedzielski, żywiciel, wspominał: Monter za bardzo koloryzował, zbyt różowo i optymistycznie przedstawiał ewentualną pomoc aliantów, bagatelizował siły przeciwnika, co jest, jak wiecie, największym błędem, jaki można podjąć na wojnie. Rozumiem, że starał się nastawiać nas optymistycznie, ale stwierdzam, że nie miał poczucia realizmu i dokładnie brakowało, drodzy Państwo, tym ludziom poczucia realizmu, a skutkiem tego było zburzenie miasta i po prostu to nie są żarty, drodzy Państwo. 100 tysięcy zabitych i zamordowanych i poległych Polaków. 100 tysięcy rodzin straciło swoich synów, córki. Taka, drodzy Państwo, jest cena, jeżeli Polską rządzą ludzie nieodpowiedzialni i polskimi sprawami. I jeszcze dodają historycy, stanowczo należy podkreślić, że nie była to postawa odosobniona i wielu oficerów, zarówno Komendy Głównej AK, jak i Komendy Okręgu, było przepełnionych wolą walki. No pięknie. Ale powiedzmy sobie, że to nie było dominujące. Były też inne postawy, o czym wcześniej Państwu mówiłem, wielu oficerów było przeciw. Warszawa była pełna Niemców, tak jak Wam mówiłem. Mimo to komendant okręgu Warszawa AK cały czas liczył na załamanie się Niemców na Przedmościu Warszawskim, co oczywiście się nie stało, bo ewidentnie wielu zwolenników insurekcji lekceważyło potencjał niemiecki i gotowość przeciwnika w samej Warszawie, skupiało się wyłącznie na wyczekiwaniu przełomu w walkach na froncie, czyli liczyli, że Armia Czerwona sobie poradzi, jak wiadomo, sobie nie poradziła. Teraz tak, Niemcy oczywiście się spodziewali tego, jak z tego wynika i w momencie godziny W dokładnie byli przygotowani. Decyzji tej, mimo protestów części oficerów głównej, mowa tu o decyzji podjęciu walk w powstaniu, którzy jeszcze żądali od generała Bora wysłania łączniczki do pułkownika Chruściela z poleceniem odwołania rozkazu. Czyli nawet jak rozkaz został wydany do powstania, część oficerów domagała się od Bora, żeby odwołał, wysłał łączniczkę do Chruściela, żeby to zostało odwołane. To się nie stało. No i już przechodzimy do finału naszego dzisiejszego live'a, czyli 1 sierpnia o godzinie 17, równo 82 lata temu, powstańcza Warszawa ruszyła do boju. No i jak się to skończyło? No skończyło się tak, jak się musiało skończyć, czyli totalną jatką. Totalną, totalną jatką. Na początku od razu trzeba powiedzieć, że te rozkazy, ze względu na to, że decyzja była podejmowana na łapu-capu, łączność w tym polskim państwie podziemnym, które tak się gloryfikuje, pozostawiała, że wiele do życzenia, w związku z tym na przykład były przypadki, że rozkaz docierał, słuchajcie, do niektórych oficerów o 16:45, czyli że za 15 minut macie walczyć. Nie bywało. Wszystko to oczywiście utrudniło przebieg koncentracji części plutonów, powodując bardzo istotne zmniejszenie stawiennictwa w punktach koncentracji i pospieszne zagrożenie dekonspiracją podczas przenoszenia broni. Dodam, że wielu powstańców niedoszłych po prostu nie stawiło się na tą koncentrację numer 2, bo po doświadczeniach za pierwszym razem wiedzieli, że to jest wszystko robione nieprofesjonalnie i nic dobrego z tego nie będzie i nie ma możliwości zwycięstwa. W związku z tym stawiennictwo na drugiej koncentracji 1 sierpnia o 17 było mniejsze niż na tej pierwszej 3 czy 4 dni wcześniej. Przypomnijmy jeszcze, bo tutaj historycy cytują, bo to jest naprawdę niebywałe, są te meldunki porucznika Wincenta Kwiecińskiego Jura. Posłuchajcie, bo to jest coś niesamowitego. Był to szef kontrwywiadu Wydziału II Komendy Okręgu Warszawa AK. Stale zmieniające się rozkazy, mowa właśnie o odwołaniu koncentracji, niekiedy zupełnie ze sobą sprzeczne, wywołują wśród wojska AK zrozumiałe zdziwienie, a nawet niepewność co do celów, rozkazów i planów Komendy Głównej. Entuzjazm i zapał ludzi słabnie. Wojsko widzi bezcelowość koncentracji i czynnego wystąpienia wobec braku dostatecznych ilości broni i amunicji, co jest wiadomością powszechnie znaną. Konkretyzując powyższe, stwierdzam, wystąpienie brzez broni równoznaczne będzie z naszą zagładą ze względów przydatności uruchomić tylu ludzi, na ilu starczy broni i amunicji w dostatecznej ilości, a w razie podmyślnych postępów mobilizować dalsze jednostki. To była jego rada. To jest z 1 sierpnia z godziny 9 rano. Czyli zobaczcie, byli ludzie, którzy próbowali na za 5:12 jeszcze powstrzymać to szaleństwo. Wytworzona 1 sierpnia sytuacja taktyczna w Warszawie, zanim padły pierwsze strzały, piszą historycy, stała się bardzo trudna. Komendant okręgu, który brał udział w podejmowaniu decyzji o walce, doskonale zdawał sobie z tego sprawę, ale zapewne liczył na łód żołnierskiego szczęścia. Wyobrażacie sobie coś takiego? Facet rzucił milionowe miasto do krwawego boju, posiadając 3000 nastolatków przeciwko kilkudziesięciu tysiącom Niemców i liczył na łód żołnierskiego szczęścia. No naprawdę super. Miał nadzieję, że prące w kierunku Warszawy siły sowieckie będą kontynuowały powodzenie, które, jak już wskazaliśmy, wobec narastania sił niemieckich nie mogło być pewne. Liczył, że mimo piętrzących się przeciwności jego rozproszenie wysiłku oddziały uzyskają zaskoczenie, dzięki czemu będą mogły zminimalizować przygniatającą przewagę niemiecką w siłach i środkach, jak i posiadanym wyszkoleniu i doświadczeniu. To z kolei miało umożliwić osiągnięcie głównego celu powstania, czyli pokonania i wyparcia Niemców z Warszawy. Wszystko zostało postawione na jedną kartę. Zobaczcie, los Polski, los miliona ludzi, który znajdował się wówczas w Warszawie, został rzucony na jedną kartę na podstawie 4 czy 5 przesłanek, które właśnie historycy wymienili, i przesłanki te wszystkie były niemożliwe do realizacji. Zaskoczenie było niemożliwe, tak jak wam mówiłem, i teraz już konkretne przykłady. Na przykład podczas natarcia pod oddziałów 7 punktu piekoty AK Garłuch majora Babiarza Wysockiego na lotnisko Okęcie zginęło 120 żołnierzy i oczywiście został ten atak odparty. Pozostali przy życiu, nie widząc szans na osiągnięcie jakiegokolwiek powodzenia, rozpieszli się po okolicy. Na Mokotowie oddziały pułku AK Baszta straciły w walkach ponad połowę kadry dowódczej, nie odniosły przy tym żadnych znaczących zwycięstw, piszą historycy, przypominam, panowie Jasiński i Wesołowski. Na Żoliborzu, Woli, Ochocie, Również tego dnia nie osiągnięto zakładanego powodzenia. O rozmiarze niepowodzenia najlepiej świadczy sytuacja w obwodzie żoliborskim, gdzie na 26 obiektów pierwszej kategorii obsadzonych przez Niemców nie zdobyto żadnego, a jedynie opanowano nieobroniony przy ulicy Elbląskiej 13 skład materiałów pędnych, będący obiektem drugiej kategorii. Na Pradze, mimo zdobycia przez powstańców kilku niewiele znaczących obiektów, Niemcy zdołali zachować kontrolę nad niemal całą dzielnicą. Najważniejsze obiekty, szokująca jest ta książka, najważniejsze obiekty w całej Warszawie, w tym oba lotniska, dworce kolejowe, przeprawy przez Wisłę, czyli mosty, które trzeba było zająć, żeby bolszewicy mogli przyjść, pozostały w rękach Niemców. Czyli sama, słuchajcie, od razu na dzień dobry to była jedna wielka katastrofa. Nic nie osiągnęli, nic nie zdobyli, a stracili po 50% stanu w oddziałach. Miasto stanoistnie podzieliło się na odrębne ogniska walki. Straty w niektórych oddziałach powstańczych sięgały 50% stanów wyjściowych, czyli połowę zabili Niemcy. Brakowało broni, zwłaszcza amunicji, której stany wskutek walk zostały jeszcze bardziej uszczuplone. Wyczerpane, niskie morale już zaledwie po kilku godzinach od rozpoczęcia boju zdawały się przesądzać o konieczności jego przerwania. Na niemal każdym szczeblu brakowało uprzednio przygotowanych odwodów, które dowódcy mogliby kierować na najbliższe newralgiczne odcinki. Coś niebywałego. Posłuchajcie, pułkownik Stanisław Juszczakiewicz-Kuba, który był dowódcą jednego ze zgrupowań. I teraz najważniejszy cytat może dzisiejszego live'a. Posłuchajcie uważnie. Powstanie rozpoczęło się w chaosie. Nie było żadnych planów co do opanowania obiektów. Zaniedbano zupełnie utworzenia rezerw. Na żadnym szczeblu nie było odwodów. Wszędzie panowała improwizacja i zamieszanie. Trzeba było zawczasu przewidzieć rejony, które musieliśmy opanować, a nie te, które chcieliśmy opanować. Takiego planu nie było. Monter to nie był człowiek do samodzielnych zadań. W organizacji zagubił się. Nie tworzył obwodów. Słuchajcie, powstanie warszawskie, mówi się, że trwało 63 dni. Powstanie warszawskie trwało, drodzy Państwo, godzinę. Od 17 do 18, może 18.30, 1 sierpnia 1944 roku. Został podjęty szturm, żadne zadania nie zostały zrealizowane. Polacy zostali pobici i powstanie zostało zakończone, bo nie było już szans na powodzenie. To, co potem było przez 62,5 dnia, to było tylko konanie miasta, które metodycznie, spokojnie przez Niemców, którzy nigdzie się nie spieszyli przy pomocy operacji policyjnej, bo nawet to trudno nazwać operacją wojskową, było niszczone, burzone, jego mieszkańcy mordowani i rozstrzeliwani, paleni żywcem. Taka jest przerażająca i tragiczna prawda o powstaniu, którą ukrywają przed nami, czy też nie chcą, żebyśmy o niej wiedzieli nasi propagandziści, którzy twierdzą, że wszystko było super. Zawiedli albo Niemcy, bo się ośmielili bronić, albo Sowieci, bo nie przyszli na ratunek. Dlaczego wróg miałby przychodzić na ratunek? Co za absurd. Albo Anglicy, bo nie przysłali broni. Zawsze jest ktoś winny, tylko nie nasze orły, które dopadły tam do kierowania tym polskim państwem podziemnym, konkretnie Komendą Główną AK. Brak powodzenia i niemożność opanowania poszczególnych ognisk walki sprawiły, że w wielu miejscach niemieckie załogi poszczególnych obiektów zaczęły rozsyłać wzmocnione patrole na przedpola, które rozstrzeliwały, bo rzadziej aresztowały wszystkie napotkane osoby, zarówno powstańców i osoby cywilne. Zobaczcie, zaraz zaczyna się rzeź woli w pierwszych dniach powstania, czyli metodyczne mordowanie tysięcy mieszkańców tej dzielnicy Warszawy przez siły SS, policyjne, inne siły niemieckie, które zaczęły po prostu tą dzielnicę masakrować i zabijać wszystkich, każdego, kto się ruszał. Taka była cena. A gdzie wówczas byli powstańcy? Dlaczego nie bronili ludności cywilnej? To są pytania, które zadają sobie ocaleli z tej strasznej rzezi. Pytania najbardziej niepoprawne politycznie. Nie mogąc elastycznie reagować na brak powodzenia w walce, pozbawieni alternatywnego planu działania i w związku z trudnościami nawiązania bądź utrzymania bezpośredniej łączności z komendą okręgu, niektórzy z lokalnych dowódców przystąpili zapewne do realizacji znanych im założeń burzy. I wiecie, co zaczęli robić? Zaczęli wychodzić wraz z podległymi oddziałami poza miasto już pierwszego dnia i drugiego. do okolicznych lasów, żeby tam się przeorganizować i dozbroić. W ten sposób wymaszerowała część sił z Żoliborza, Woli, Ochoty, Okęcia, potem Mokotowa. Z tej Woli, gdzie się toczyło ludobójstwo Polaków w formie, czyli rzeź na Woli. Wymaszerowali stamtąd, żeby się przezbroić. Co by na to? Wymarsz oddziałów powstańczych odbywał się w niezwykle trudnych warunkach. Powstańcy przemęczeni walkami, częstokroć ranni i kontuzjowani, pisze Jasiński, najczęściej nie znający okolicznych terenów, kluczyli między stanowiskami niemieckimi w strugach ulewnego deszczu. Żołnierze dwóch oddziałów przypłacili to życiem. W podwarszawskich Pęcicach w krótkiej walce z oddziałami osłaniającymi zginęło bądź zostało zamordowanych 91 żołnierzy ze zgrupowania Sokołowskiego Grzymały. Słuchajcie, to jest po prostu, serce się kraje, kiedy czyta się po prostu te przerażające relacje. Czas grał na korzyść Niemców. Powstańców wskazywał na pozbawienie inicjatywy, a tym samym bierne trwanie i reagowanie na poczynienia sił okupanta. Przy tak znacznej dysproporcji sił i środków było to równoważne z zagładą polskich oddziałów wraz z miastem i jego mieszkańcami. Lapidarne, gorzkie, ale bardzo trafne podsumowanie decyzji o wybuchu walk w Warszawie znalazło się w rozkazie pułkownika Antoniego Żurowskiego, największego bohatera chyba tego powstania Andrzeja, czyli komendanta obwodu Praga, tego, który skończył powstanie natychmiast na Pradze, jak zobaczył, że to nie ma sensu. I napisał z przekąsem tak do swoich podkomendnych. Nie wolno nam sądzić, aby przełożony, który wydał nam rozkaz do rozpoczęcia walki, nie wiedział o tych naszych brakach i że lekkomyślnie pchnął nas do nierównych zmagań przeciwko druzgoczącej przewadze wroga. Wyczuwacie ten sarkazm, prawda? Niemcy, którzy dysponowali wówczas siłami mogącymi z łatwością krwawo zdusić zryw powstańczy, w znakomitej większości ograniczali się jedynie do obrony, kontrolowali najważniejsze punkty niemal w całej Warszawie, koncentrowali uwagę na decydujących walkach toczących się na Przedmościu Warszawskim i tam kierowali posiadanie siły i środki. To, co wam mówiłem, czyli dla Niemców to była operacja trzeciorzędna i po prostu pacyfikacyjno-policyjna. Potem tak, jakie kolejne były tam kwiatki? Na przykład takie, że kiedy oni się zorientowali, drodzy Państwo, że się to nie wyszło, zaczęli błagać Sowietów o przyjście na ratunek. Szukali kontaktu z Rokossowskim, szukali kontaktu z generałami Ludowego Wojska Polskiego, czyli Armii Berlinga. Przyjdźcie Sowieci na ratunek. Oczywiście Sowieci nie przychodzili, bo nie mogli, a z drugiej strony też specjalnie nie mieli na to ochoty. I teraz jeszcze ciekawa informacja, o czym mało kto wie, że 2 sierpnia po otrzymaniu informacji o braku powodzenia dowódca AK generał Burr powziął decyzję o rozpuszczeniu nieuzbrojonych powstańców i wymarszu pozostałych oddziałów powstańczych do Puszczy Kampinoskiej. Czyli był przez chwilę racjonalny pomysł w tym całym szaleństwie, żeby skończyć to nieszczęsne powstanie po 2 dniach. Ale ostatecznie zrezygnowano z tego, licząc, że jednak Anglicy przyjdą, cud się wydarzy, brygada spadochronowa Sosabowskiego się zostanie zrzucona, kolejna mrzonka, było to absolutnie niemożliwe, ledwo dolecieli do Holandii, pod Arnhem, co dopiero do Polski. Bo jakoś to wyobrażali, że szybowce dolecą z Wielkiej Brytanii do Polski z żołnierzami Sosabowskiego. Słuchajcie, mrzonka na mrzonce. Prosili o zrzuty. Zrzuty się pojawiły dzięki bohaterstwie lotników australijskich, południowoafrykańskich, angielskich, polskich, ale spadały w większości po stronie niemieckiej. No bo jak trafić w jakieś małe, wąskie ośrodki oporu w zadymionym mieście, pokrytym łunami pożarów, druzgotanym przez pociski? No. Kompletne oderwanie od rzeczywistości. Także słuchajcie, trwali. Po pierwszych godzinach walki, piszą historycy, powstańcy, a wraz z nimi mieszkańcy Warszawy zostali skazani na trwanie w obronie, mieli jedynie nadzieję na odwrócenie losu dzięki pomocy z zewnątrz. Czyli zobaczcie, pierwotny plan insurekcji legł całkowicie w gruzach, wbrew dającym się zauważyć, zwłaszcza w pierwszym tygodniu optymistycznej narracji wyrażanej w odezwach do żołnierzy i meldunkach Komendy Głównej. Czyli oni jeszcze tych biednych ludzi okłamywali, słuchajcie, że wszystko będzie w porządku. I jeżeli pierwszego dnia, zdajmy sobie sprawę z konsekwencji tego, co właśnie Państwu przeczytałem z tego fragmentu, oni od pierwszego dnia po załamaniu się, czyli od 1 sierpnia, mogli liczyć tylko i wyłącznie na pomoc z zewnątrz, czyli zobaczcie, w jakiej oni pozycji się ustawili. Nie sprawczości takiej, że my coś robimy, tylko że jesteśmy na łasce lub niełasce kogoś, kto nam pomoże. Albo bolszewików, absurd, albo aliatów zachodnich, niemożliwe z kolei to było technicznie, nie? W związku z tym zobaczcie, z jakiej pozycji słabości ci ludzie występowali po załamaniu się tego pierwszego szturmu. Błąd na błędzie i katastrofa na katastrofie. Dobrze, drodzy Państwo, przechodzimy już do finału tej gorzkiej opowieści. Nie chcę Państwa już zadręczać tymi wszystkimi wstrząsającymi szczegółami. Konsekwencje doskonale Państwo znacie. Książkę bardzo, bardzo Państwu polecam. Książkę, którą właśnie przytaczałem fragmenty. Generał Antorli Chruściel, biografia nieoczywista. Grzegorz Jasiński, Andrzej Wesołowski. Jest to trochę takie podsumowanie obecnego stanu badań na temat decyzji powstańczej i pierwszych momentów walki. Odsyłam Państwa również oczywiście do książki Kto wydał wyrok na miasto, genialnej książki profesora Sowy i do książek moich własnych, Obłęd 44. Jest to książka poświęcona powstaniu i Polacy, moja najnowsza książka, w której macie dużo wątków związanych z powstaniem warszawskim, wywiady z powstańcami i 10 mitów powstania warszawskiego, które punkt po punkcie obalamy razem z panem Norbertem Bączykiem. I teraz tak, jeszcze na sam koniec, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi, parę słów podsumowania. Powstanie warszawskie, wbrew temu, co opowiadają nasi politycy, nie było niczym wspaniałym i cudownym, było jednym wielkim koszmarem. Było to najbardziej tragiczne, krwawe, jednorazowe wydarzenie w historii Polski. W przeciągu 2 miesięcy, 63 dni zginęło około 80 tysięcy cywili i 17 tysięcy żołnierzy. 100 tysięcy Polaków zostało bardzo często w drastyczny sposób rozstrzelanych, w tym kobiety i dzieci, spalonych, zaduszonych, rozerwanych na strzępy przez niemieckie pociski. Była to wielka, wielka tragedia. Zniszczono miasto razem z jego kulturalnym całym zabytkami, muzeami, kościołami. Nigdy, drodzy Państwo, tego nie odrobimy. Na powstaniu warszawskim nie skorzystał nikt na świecie oprócz Józefa Stalina. Dlatego należy jeszcze bardzo dokładnie przebadać wpływy sowieckiej agentury i sowieckiego nacisku na decydentów Armii Krajowej, którzy podejmowali tą tragiczną dla Polski decyzję. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych ludzi, ponieważ oni byli, drodzy Państwo, zawodowymi oficerami Wojska Polskiego. To jest tak zwalnianie z odpowiedzialności Bora, Chruściela, o którym dzisiaj dużo mówiliśmy, Pełczyńskiego, czy przede wszystkim generała Okulickiego i pułkownika Rzepeckiego. Zdejmowanie z tej grupy odpowiedzialności za to, co się stało, jest po prostu niedopuszczalne, dlatego że gdyby oni byli zawodowymi wojskowymi i generał Anders mówił o tym, że w szkole wojskowej i w wojsku rosyjskim, potem w polskim, w szkole wojskowej we Francji wpojono mu jedną zasadę. Nie wolno podejmować działań, które nie mają szans powodzenia. Nie można wymagać od żołnierzy i rzucać żołnierzy do straceńczej walki, a tym nawet nie wolno myśleć o tym, jeżeli taka walka miałaby się rozegrać na terenie zabudowanym i miano by narazić ludność cywilną na jej konsekwencje. Popełniono wszystkie możliwe błędy. Doprowadzono, drodzy Państwo, do hekatomby warszawiaków, własnych rodaków. Bardzo często w tym kontekście pokazywane są takie argumenty. Pierwszy, kto mógł przewidzieć? No z dzisiejszego odcinka już chyba nikt z Państwa i będziecie w łatwy sposób mogli we wszystkich dyskusjach ten argument zbić. Byli oficerowie Komendy Głównej, którzy to przewidzieli. Generał Sosnkowski był przeciw, generał Anders był przeciw. Było mnóstwo ludzi, których cytuję w Obłędzie 44, którzy byli przeciw, ale zwyciężyli, jak to często niestety bywa w Polsce, kompletni dyletanci, a nie ludzie rozsądni. Drugi argument. Mówienie o tym w ten sposób to jest przerzucanie odpowiedzialności z Niemców, którzy dokonali tych straszliwych zbrodni na Woli na przykład, czy na Ochocie i zgładzili Warszawę, na Polaków. Jest to skandaliczny, niedopuszczalny argument. Dlaczego? Dlatego, że nikt przy złowych, zdrowych zmysłach nie usprawiedliwia i nie próbuje zdjąć odpowiedzialności z niemieckich oprawców, którzy mordowali ludzi na terenie Woli i Ochoty. Natomiast nie zmienia to faktu, że dowództwo Armii Krajowej, że te wszystkie mordy były skutkiem nieodpowiedzialnej decyzji rzucenia miasta do walki i niezapewnienia narażenia po pierwsze ludności cywilnej na niebezpieczeństwo, a potem braku możliwości przy szczupłości sił własnych zapewnienia jakiejkolwiek ochrony. I teraz tak, dochodzimy do klucz tej sprawy. Dobre porównanie to jest takie, jeżeli, drodzy Państwo, mamy sytuację, w której matka wprowadzi swoje dziecko, które ufa mu, czy swoje dzieci do klatki krokodyla i ten krokodyl te dzieci zeżre, no to oczywiście mamy pretensje do krokodyla, tak? No ale z drugiej strony, czy rzeczywiście, no jest to jakby to drapieżny, potworny potwór, tak? Przepraszam za to masło maślane. Wiadomo, że krokodyl to jest bestia, więc tak, oczywiście, no mamy pretensje do krokodyla za to, że zjadł te dzieci, ale mamy również pretensje do matki, być może przede wszystkim, że te dzieci do tej klatki wprowadziła. Teraz, kto mógł się spodziewać, słyszałem to w jednej dyskusji, że Niemcy dokonają takiej rzezi. Kto mógł się spodziewać? Odpowiadam, mogli się tego spodziewać dowódcy Armii Krajowej. Dlaczego? Dlatego, że to oni, a nie my, przez 5 lat siedzieli pod okupacją, doskonale wiedzieli, do czego są zdolni Niemcy i najlepszy przykład było inne powstanie, które wybuchło w Warszawie rok wcześniej, w kwietniu 1945 roku, mowa o powstaniu w getcie warszawskim. I Niemcy, co Polacy dokładnie obserwowali, zastosowali tam całą tam tabelę tych represji wobec ludności cywilnej i zniszczyli getto, zniszczyli zabudowę w odwecie za to powstanie. Dlaczego zakładano, że tym razem odwet niemiecki będzie wobec Polaków mniej drapieżny, ludobójczy i zbrodniczy niż wobec Żydów? No jest to moim zdaniem jakaś kompletna zagadka. W związku z tym powtarzam jeszcze raz, można było przewidzieć tą brutalną reakcję Niemców wobec ludności cywilnej. Kolejne argumenty. Gdyby nie powstanie, to byłaby 17. Republika, czyli Polska zostałaby włączona do Sowietów. Drodzy Państwo, jest to jedna z największych piramidalnych bzdur, jakie się powtarza, bo inaczej tego nie można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że jest to twierdzenie, na poparcie którego nie ma najmniejszego śladu w jakiejkolwiek dokumentacji. Po prostu nie ma czegoś takiego. Jest to kompletna fantasmagoria, jest to jakieś hasło rzucone po prostu przez kogoś po wojnie w ogóle. Nigdy nie było takiego zagrożenia, żeby Polska miała być 17 republiką przed powstaniem. Samo stworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli PKWN-u, tego marionetkowego rządu, jasno pokazuje, że Stalin zdecydował o tym, że wschodnia Polska zostanie włączona do Sowietów, a z reszty zrobi się PRL. I taki był plan wcześniej. I na to jest natomiast mnóstwo dokumentów. I jeszcze dowód empiryczny. Przecież gdyby tak było, to kraje, które nie zrobiły takich powstań jak my, tak, no to zostałyby włączone do Związku Sowieckiego, a nie zostały. Słowacja była demoludem w ramach Czechosłowacji, Węgry, Rumunia, Bułgaria, no po prostu kraje naszego regionu, taka była koncepcja geopolityczna Stalina, że zrobi z nich takie państwa satelitarne. I powstanie warszawskie nie miało nic, ale to absolutnie z tym nic wspólnego. O czym świadczy właśnie los innych krajów. Dokładnie w takim samym formie cała Europa Środkowo-Wschodnia straciła niepodległość i w tym samym momencie, kiedy Sowiety upadły w latach 90., na przełomie lat 80. i 90. odzyskała. W związku z tym całe twierdzenie, oni zginęli, żebyśmy my mogli być wolnymi i gdyby nie powstanie warszawskie, to nie byłoby Solidarności i nie byłoby dzisiaj wolnej Rzeczypospolitej. To są w ogóle, słuchajcie, takie androny. Związek Sowiecki upadł, wytworzyła się sytuacja geopolityczna w wyniku wyścigu zbrojeń, który zarządził Reagan i obniżenia cen ropy, bo Reagan zmusił Arabię Saudyjską do obniżenia cen ropy. Wykończono Sowietów gospodarczo, Sowieci się załamali i myśmy z tym niestety nie mieli nic wspólnego, to się po prostu wydarzyło, a myśmy nie mieli żadnej sprawczości w tym. I opowiadanie jakiejś, słuchajcie, historii, że powstanie warszawskie było zwycięstwem po 50 latach, czy tam po 40 paru i bez 44 roku nie byłoby 89, no to dla jakim sposobem Czechosłowacja odzyskała, czy Węgry, czy inne kraje niepodległość dokładnie wtedy, co my? No to są po prostu elementarna logika. No. Tak samo należy odrzucić ten argument powtarzany, że gdyby góra nie zdecydowała się o wywołaniu powstania, to doły by same poszły do walki. Te dokumenty, które wam dzisiaj pokazałem, pokazują wam doskonale, jak doły się rwały tak naprawdę do tej walki. Mało tego, Armia Krajowa była wojskiem, karnym wojskiem, które wykonywało rozkazy swojego dowództwa. To nie była jakaś rewolucja francuska, w której lud zrywa się i pędzi na Bastylię z pałami, tylko to było wojsko. I nie ma gorszej obelgi dla Armii Krajowej, dla żołnierzy Armii Krajowej, niż oskarżanie o to, że gdyby nie rozkaz dowództwa, to sami by się zerwali do walki. Bo to by oznaczało, że musieliby to swoje dowództwo, nie wiem, wystrzelać najpierw i sami pójść do boju. Jest to oczywiście absurdalne, Nikt by tego nie zrobił. Był rozkaz o wywołaniu powstania, było powstanie. Nie byłoby rozkazu, nie byłoby powstania i cała ta krew nie zostałaby przelana, a miasto zostałoby ocalone. I teraz ostatnia rzecz z tym związana. Jeszcze pamiętajcie, że ta cała broń nieliczna została rozdana tym żołnierzom dopiero na zbiórkach. Oni nie przychodzili, nie mieli pistoletów przecież pod łóżkiem czy pod poduszką i nie przyszli z własną bronią na zbiórki powstańcze, tylko tam im tą nędzną broń, którą okręg dysponował, rozdano. W związku z tym, jak sobie wyobrażają w ogóle zwolennicy tego argumentu taką walkę podjętą bez broni przez ludzi, no to w ogóle jest absurdalne. No. W związku z tym, drodzy Państwo, no bilans powstania warszawskiego jest taki, jaki jest, czyli potworna hekatomba Polski. Przegraliśmy to na poziomie politycznym, przegraliśmy to na poziomie militarnym, bo inaczej być nie mogło. Ta cała bitwa była od początku skazana na klęskę i katastrofę. Był to jeden z takich przykładów, w których romantyzm zwyciężył ponad realizmem i dlatego Powstanie Warszawskie jest jednym z takich tematów mojego życia. Staram się o tym bardzo, bardzo mówić dużo, ponieważ uważam, że gloryfikowanie Powstania Warszawskiego, gloryfikowanie decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego, bo czymś innym są oczywiście żołnierze, przed którymi jesteśmy tak jak Anders na kolanach i szanujemy ich bardzo i podziwiamy za to, co zrobili. To są wielcy bohaterowie, ale z drugiej strony krytykujemy tych, którzy rzucili ich do tego nierównego boju. Dlaczego? Nie dlatego, żeby się znęcać nad dawno nieżyjącymi oficerami Komendy Głównej AK, tylko dlatego, żeby wyciągnąć z tego wnioski i uniknąć takich błędów w przyszłości. Także dzisiaj jest teraz, drodzy Państwo, już 11:30, o godzinie 5:00 zawyją syreny w całej Polsce. Powstańmy wówczas, drodzy Państwo, oddajmy hołd bohaterstwie tych żołnierzy, ale pochylmy również głowę, i to jest bardzo, bardzo ważne, nad gehenną i hekatombą prawie 100 tysięcy Polaków, którzy cywili, o których często się zapomina, którzy zapłacili straszliwą cenę swoim życiem, życiem swoich bliskich za ten koszmarny brak odpowiedzialności, jaki wykazali się dowódcy Komendy Głównej AK. I wreszcie, drodzy Państwo, niech 1 sierpnia będzie dla nas refleksją nad brakiem realizmu w przeszłości i wyciąganiem wniosków na przyszłość, żebyśmy nigdy, ale to nigdy więcej nie prowadzili najlepszych synów ojczyzny do takiej straceńczej walki pozbawionej szans powodzenia. To tyle. Drodzy Państwo, zakończyłem pierwszą część naszego live'a. Jeszcze raz polecam książkę generał Antoni Chruściel. Mojego współautorem jest mój kolega ze studiów Grzegorz Jasiński, którego bardzo pozdrawiam. Obłęd 44, można powiedzieć klasyka gatunku, czeka na Was w księgarni internetowej naszej historiarealna.pl i również Polacy, moja najnowsza książka, gdzie dużo znajdziecie wątków powstańczych, między innymi wywiady z powstańcami. Dobrze, drodzy Państwo, jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam do zadawania. Jeżeli jakaś część mojej argumentacji Państwa nie przekonała, chętnie wyjaśnię. Zapraszam do zadawania pytań. Dobrze. Czy historycy kiedykolwiek będą badać wpływy obcych agentur na decyzję o powstaniu? No tak, zaczynają się jakieś nieśmiałe pierwsze badania. To jest pytanie pana Dan Kork. Bardzo duże wątpliwości wzbudza szczególnie postać generała Okulickiego, który został zrzucony przez Sostkowskiego do Warszawy, czy też do Polski z celem powstrzymania powstania, a de facto je wywołał. Dlaczego? Nie jest tajemnicą, że pułkownik Okulicki miał dwa zasadnicze problemy. Pierwszy był taki, że miał słabość do trunków mocnych, a drugi, że został aresztowany, kiedy dowodził polskim podziemiem w Lwowie. No i tam prawdopodobnie zastosowano wobec niego, bo był, no miał taką słabą cechę, bardzo mocny nacisk i znane są jego, które po wojnie zostały, przy upadku Sowietów opublikowane zeznania, no i one go stawiają w tragicznym świetle. Zarówno te złożone podczas jego pierwszego aresztowania w Lwowie, chodzi o okupację sowiecką numer jeden, jak i te później, które złożył na Łubiance przed swoją śmiercią, list do Berii i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ci badacze, którzy przychylają się do tezy, że to była sowiecka prowokacja, wskazują na Okulickiego. Dopóki nie Sowieci czy też Rosjanie nie opublikują wszystkich dokumentów, ja bym był ostrożny w szarpowaniu łatwo takimi oskarżeniami. Bardzo jest dużo materiału obciążającego generała. Starałem się to przedstawić w obiektywny sposób w obłędzie 44. Ale bez wątpienia, no po owocach ich poznacie, tak? To znaczy, kto zyskał najbardziej na powstaniu? Sowieci. To oni do tego parli. Na przykład ta radiostacja Kościuszki cały czas nawoływała Polaków do tego, żeby się powstali. Film w 2 minuty. Czy godzina wybuchu powstania nie świadczy o tym, że wzięto warszawiaków na zakładników? To był czas największego ruchu w mieście. Powstania i wojny wybuchają raczej nad ranem. Nie, no to oczywiście to był kompletny absurd. No ktoś, kto wymyślił, że to będzie o 17, powinien zostać rozstrzelany. No. Było to tragiczne. Znam wiele takich przypadków, że ludzie na przykład wracali z pracy albo gdzieś, nie wiem, gdzieś jechali, tak, w drugą część miasta, może w ten sposób, i byli odcięci potem przez całe powstanie od swoich bliskich, od domów. Musieli się gdzieś włóczyć po jakichś odciętych, bo to powstanie poszatkowało przecież całe miasto. Nie? Jakaś tragedia kompletna. Prawda jest przygnębiająca, ale dobrze ją znać. Pozdrawiam Pani Elżbieto, też tak uważam. Pozdrawiam też Panią Joannę, która tutaj przysyła pozdrowienia. Pytanie. Jak się czyta Pańską publicystykę, to ma się wrażenie, że podczas II wojny światowej Polska podjęła najgorsze decyzje z możliwych. Czy były jakieś dobre? No Panie Wojtku, no na przykładzie dzisiejszego mojego spojrzenia. Uważam, że dowództwo Armii Krajowej powinno się kierować realizmem i przede wszystkim słuchać rozkazów i wskazówek naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego. On był przeciwko wywoływaniu powstania, no ale zrobili de facto pucz przeciwko niemu. To był rodzaj hunty już, tak używając współczesnych określeń, no bo w wojsku jest cała hierarchia, tak? Decyduje wódz naczelny generał Kazimierz Sosnkowski. A oni w pewnym momencie, kiedy jego słynną instrukcję październikową olali, pod koniec 1943 roku zerwali się ze smyczy. I Sosnkowski był już tylko takim doradcą, no mógł tam doradzać, ale co on z tego Londynu mógł zrobić? Niewiele. W związku z tym oni się urwali mu kompletnie, cały system dowodzenia został naruszony. Dodajmy, że Bór Komorowski był dowódcą Armii Krajowej przez kompletny przypadek. Został wybrany po aresztowaniu Grota w dosyć żenujących okolicznościach. Zwołany został sejmik. Naprawdę, autentycznie, oficerów Armii Krajowej wybrali tego Bora, bo był łatwy do sterowania po prostu. Co się okazało prawdziwe. Miał słaby charakter. Kulisy powstańczej decyzji, nie chciałem tego dzisiaj opowiadać dokładnie, ale polegały na tym, że Bór ogólnie był przeciwko powstaniu, ale ta grupa spiskowców, czyli Okulicki, Rzepecki, Chruściel i Pełczyński, no po prostu steroryzowali tego biedaka i zmusili go do wywołania tej decyzji. Nie? Grozili mu tam stryczkiem i innymi konsekwencjami. W związku z tym no jakaś katastrofa, że on był na szczytach tej władzy. Aha, no i co trzeba było zrobić? Trzeba było po prostu nie występować czynnie. No wiem, że to jest trudne, ale trzeba było... No, akcja Burza po prostu była kompletnie autodestrukcyjna. I powstanie warszawskie. Zejście do głębszego podziemia, ratowanie substancji biologicznej narodu, oszczędzanie strat narodu polskiego zamiast ich multiplikowanie w sytuacji, w której już nie mieliśmy żadnych szans na odzyskanie niepodległości. No po to się przelewa krew, nie dla samego przelewania krwi, tylko żeby osiągnąć cel polityczny, tak? No możemy założyć, że wielkie sprawy, takie jak odzyskanie niepodległości, są warte ofiar, tak? Okej, ale sprawa była załatwiona. Nie mogła Polska odzyskać niepodległości w 1944 roku, bo była zalewana przez Armię Czerwoną. No. W związku z tym strzelanie do Niemców w takich warunkach to jest jakiś piramidalny absurd. Dobrze. Aha, no jakby pan zaplanował strategię dla Polski w lipcu 1944? No pomoc drogowa. No to właśnie powiedziałem, jakbym zrobił. Więcej myślenia, mniej strzelania. Bart Carter, czy były jakieś niemieckie plany, co by się stało z Warszawą i jej mieszkańcami, gdyby nie było powstania? No więc tak, przede wszystkim Niemcy na początku zwołali takich Polaków, żeby kopali rowy przeciwczołgowe na roboty. Coś takiego udało się w Krakowie, tam Polacy się dosyć chętnie stawili, o czym dzisiaj się mało o tym mówi, i wykopali Niemcom te rowy. W Warszawie odmówiła ludność cywilna i nie było żadnych konsekwencji. Żadnych. Niemcy nie chcieli prowokować, bo wiedzieli, że tam kipi wszystko w tej Warszawie, nie było żadnych konsekwencji. W związku z tym, jakby najbardziej prawdopodobny scenariusz się potoczył, wbrew założeniom Komendy Głównej Armii Krajowej, która zakładała, że miasto będzie szturmowane od frontu, czyli że przejdą przez Pragę, przewalą się przez mosty i zajmą Śródmieście, Sowiecki plan zakładał zrobienie przyczółków na północy i na południu, oskrzydlenie miasta. Niemcy zrobili z Warszawy twierdzę i z tej jest rozbitej, żeby było jasne, tak? To jest zniszczone już. Zresztą gruzów się broni lepiej podobno niż stojącego miasta, ale w momencie, kiedy te dwa kleszcze sowieckie zaczęły się zaciskać, no to Niemcy się po prostu wycofali i tą Warszawę zostawili, czy też to, co z niej zostało, te gruzy po Warszawie. I w styczniu 1945 roku Warszawa została zajęta bez większych walk, tylko że jej gruzy. No i tak zapewne wyglądałoby to identycznie, gdyby nie było powstania, tylko że miasto by stało, a jego ludność by żyła. Dostałaby się pod okupację sowiecką. Nic przyjemnego, tak? Ale na pewno Sowieci nie wymordowaliby woli czy ochoty, no po co? To było pytanie Barta Cartera. Patrykos, nikt nie chce rządzić na zgliszczach. W wojnach nie chodzi o zabicie wszystkich dookoła, tylko o przejęcie władzy. No, tak by się wydawało. Totalny imprezowicz. Czy pana zdaniem świat nie docenił powstania, skoro i tak więcej mówi się na przykład o ruchu oporu we Francji niż w Polsce? No dobrze, ale panie totalny imprezowiczu, no co tu doceniać? Niech pan mi powie. Tak już odrzućmy na chwilę sentymenty i wiecie, i te łzawe gadki. Co mamy do zaproponowania światu? Słucham. Czy powstanie jest lekcją o odpowiedzialności politycznej i rozumie politycznym Polaków? Nie. Czy powstanie jest lekcją o sile bojowej, sprawności organizacyjnej Polaków? Nie. Czy powstanie pokazuje dobrze, w dobrym świetle Wojsko Polskie, jego uzbrojenie, jego siłę, jego sukcesy? Nie. Jest to katastrofa i klęska. Czy powstanie warszawskie w jakikolwiek sposób zaszkodziło maszynie wojennej III Rzeszy, czy zdezorganizowało ją, nie wiem, zablokowało kluczowy węzeł komunikacyjny Warszawa, czyli przecięcie tych wszystkich dróg, szczególnie kolejowych na zapleczu frontu wschodniego? Nie, bo Niemcy, mimo tam prób zajęcia tych rozmaitych stacji, tego przebijania się tam na dworzec gdański, to wszyscy wiemy, o co chodzi, ani przez chwilę nie stracili kontroli nad węzeł komunikacyjnym Warszawa. W związku z tym tutaj też nie mamy się czym pochwalić. Jedyne, co możemy pokazać światu, no to rozszarpać koszulę i pokazać gorejące rany na naszym torsie. No. Ale czy świata takie rzeczy obchodzą? Powiedzcie szczerze. Naprawdę dużo było bohaterów na tej wojnie. I nie jesteśmy tutaj jedynymi bohaterami. To się Polakom wydaje, że najbardziej bohaterscy. No wiadomo, że powstanie warszawskie było bardzo bohaterskie, bo jak 16-latek biegnie z butelką z benzyną na czołg i rzuca tą butelką z benzyną, a potem rozszarpuje go na kawałki pocisk karabinu maszynowego, no to jest to obiektywnie rzecz biorąc bohaterstwo tego dzieciaka, tak? Ale jednocześnie oficera, który go do tego posłał, ja mówię, ja bym rozstrzelał bez mrugnięcia okiem, nie? Tak jak używane są dzieci do wojnach w Afryce, i to potępiamy, tak uważam, że używanie dzieci do walki z Niemcami podczas powstania warszawskiego było po prostu zbrodnią na własnym narodzie. Zawsze mam, jak mijam pomnik małego powstańca na warszawskiej Starówce, takie ambiwalentne uczucia. Z jednej strony ze wzruszeniem patrzę na ten pomnik, ten wielki hełm na tej małej główce i mówię sobie, jakie myśmy bohaterskie dzieciaki mieli, nie? Ale potem zżyma się we mnie coś w środku i wściekłość mi ogarnia, jak myślę o oficerach, którzy tych ludzi dopuścili te dzieciaki dopuścili do wykonywania zadań rozmaitych, nie? Zbrodnia po prostu kolejna. Świat według Łukasza. Witam bardzo pana na pokładzie. Nie wiecie, no nie jest łatwo mówić takie rzeczy w Polsce, gdzie wielu ludzi podchodzi do tego powstania w sposób kompletnie mitologiczny i zebrałem duże ciągi za książkę Obłęd 44, ale nie wycofuję się z niej. Dzisiaj gdybym ją napisał, byłaby jeszcze ostrzejsza, bo dużo więcej wiem na ten temat niż 15 lat temu, jak ją pisałem, czy 12. No tak, pan Zefir też uważa, że tu agenci sowieccy byli czynni. No, a to na jedno wyjdzie, bo pan mówi tak, może bez rozstrzeliwania po prostu ludzie, którzy posłali tych dzieciaków, powinni sami spróbować takich heroizmów dokonać. No to byłoby też rozstrzelanie. Przecież te dzieci poginęły. Czerstwy pisior. Tchórzowska Francja posiada broń i elektrownie atomowe, które sprzedaje. Bohatersko upośledzona Polska nie może nawet jednej kupić. No a Niemcy, zobaczcie, gdzie Niemcy są, teraz idziemy. Proszę bardzo, Pegor. Gdybym był wrogiem Polski, to bym celowo uderzał w romantyczne tony. Łatwo Polaków podburzać i podjudzać. Why? No ale to mówił o tym przecież Dmowski. że gdyby źle życzył Polsce, to by właśnie podkręcał tego typu brak realizmu politycznego. Nie? No, lekarz zarabi. Dzieciaki ocaliły Lwów w 1920, no to nawet wcześniej, w 18, bo to chodzi o lata lwowskie. Ale ja w takim razie zapytam, a gdzie wtedy byli dorośli? Siły zostały związane decyzją o powstaniu, co wykluczyło ich udział w obronie Wołynia. Tak, oczywiście. No to jest z kolei teza mojej książki Wołyń zdradzony, w którym to dokładnie opisuję, to nawet szerzej. Po prostu głównie polskie państwo podziemne skupiało się na planie powstańczym. Czy to na początku powstania powszechnego, czy potem w formie akcji burza. I wszystkie inne rzeczy odłożyli na bok. Między innymi obronę polskiej ludności na Wołyniu, co uważam, że jest skandaliczne. W ogóle mieli źle ustawione priorytety. Chcieli sobie toczyć jakieś, wiecie, wojny z Niemcami, na co byli za słabi, śmiesznie słabi. Grać wielką grę ze Stalinem, odpuścili takie rzeczy podstawowe, jak dbanie o substancję biologiczną narodu. Zwróćcie uwagę, przecież ja kiedyś miałem taką dyskusję z wielkim, dużym gloryfikatorem, taką osobą gloryfikującą Armię Krajową, Polskie Państwo Podziemne i zadałem mu takie pytanie, które zwaliło faceta z nóg. To było naprawdę śmieszne. Powiedziałem tak, a co by się stało, wyobraźmy sobie taki scenariusz, że nie powstaje w Polsce podczas II wojny światowej żadna konspiracja. Nic. Przegrywamy wojnę w 1939 roku, potem sobie żyjemy pod tą okupacją, lepiej lub gorzej. I w 1944-1945 Polska zostaje zajęta przez Sowietów, Sowieci wywalają z naszego terenu Niemców i powstaje PRL, a potem w 1989 roku trzecia Rzeczpospolita. Znaczy, co by się stało, gdyby nie było Armii Krajowej, NSZ-u, przy całej polskiej konspiracji? I faceta zamurowało. Zamurowało. Znaczy, po prostu, bo odpowiedź jest jasna. Pierwszy punkt. Nic by się nie zmieniło? Nic. Znaczy, nic. Ona nie miała żadnego wpływu na los Polski. Los Polski rozstrzygnął się w 1939 roku, kiedy przegraliśmy tą walkę, a drugi raz w roku 1944, kiedy Sowieci Polskę zajęli, wyrzucając stąd Niemców. Natomiast polskie państwo podziemne i Armia Krajowa nie miała żadnego wpływu najmniejszego na los Polski. Natomiast miała bardzo duży wpływ na los Polaków, to znaczy jej działalność doprowadzała do olbrzymich strat. Mam tu na myśli przede wszystkim powstanie warszawskie i akcję burza, no ale dodajmy do tego oczywiście taki codzienny terror niemiecki, który był dwufazowy. Jeden to był taki terror, taki jak nie wiem, Intelligenzaktion, na początku, kiedy Niemcy po prostu mordowali wybranych tam przedstawicieli polskich elit, ale były też tak zwane mordy odwetowe, czyli chłopcy z Armii Krajowej przyjeżdżali, wysadzali jakiś pociąg, uciekali stamtąd, przyjeżdżała na miejsce kompania pacyfikacyjna SS i pacyfikowała dwie wioski. Zysk z tego dla sprawy polskiej był zerowy z wysadzenia tego pociągu, bo co nas to w ogóle, po co? Szczególnie na front wschodni, tu tylko pomoc dla bolszewików. A potem pacyfikowana była polska wioska. Albo w Warszawie, to należało do częstych sytuacji, Polacy z Armii Krajowej zabijali jakiegoś oprawcę z gestapo, ten facet był zaraz zastępowany drugim oprawcą, jeszcze gorszym, bo nie brakowało takich świń tam w tym systemie gestapo i SS, a zaraz Niemcy zakładali blokadę na 4 sąsiednie kamienice, wyprowadzali stamtąd 50 zakładników i rozwalali, po prostu rozstrzeliwali. No super prowadzenie wojny, rzeczywiście. Genialnie. Jeden zabity gestapowiec i potem 50 polskich zakładników, lekarzy, nauczycieli, prawników, bo oni brali zawsze, starali się brać taki element elit, nie? No. W związku z tym też spójrzmy na to, jeżeli chodzi o polskie państwo podziemne, to najrozsądniejsze było podziemne nauczanie, bo za to tam nie było jakichś wielkich kar i było to w miarę bezpieczne, no to mogę powiedzieć na plus. Może trochę jakiegoś wywiadu, ale też w Polsce to nic nie pomogło, aliantom bardziej. Jakieś tam, wiecie, Peenemünde, V1, V2, takie historie. No jak ktoś się chce w to bawić, to proszę bardzo. Ale te wszystkie, no ale to chyba tyle. No i i udała się akcja obrony tam polskich wsi na Zamojszczyźnie. Nie? Taki był jeden epizod. Ale tak poza tym, no to jak się spojrzy na ten bilans polskiego państwa podziemnego, to obok takich ogólnych frazesów, no to tam niespecjalnie można wskazać na jakieś wielkie sukcesy. Nie? To jest bardzo smutne. Czesi na przykład są dla mnie dobrym przykładem tego, jak można dobrze rozegrać wojnę. Nie? I efekt jest taki, że wystarczy pojechać do Warszawy i do Pragi czeskiej i zobaczyć, jaka jest różnica między tymi dwoma miastami. Okej. Gdy słyszę wszystkie liczby, pisze pan Maciej Koniewski, dotyczące uzbrojenia powstańców, dosłownie chce mi się płakać w temacie powstania. Zawsze Tim Zychowicz. Tak, bo wiecie co? Bo gdybyśmy my nie byli polskimi patriotami, nie? To byśmy sobie czytali takie rzeczy, no dobra, poszli chłopcy w bój, 3000 mieli broni, Niemców było 25 tysięcy, co nas to obchodzi, nie? Tak jakbyśmy, nie wiem, czytali o konflikcie w Ruandzie. Ale kurczę, to się tak człowiek zżyma, przecież to jest Polska, to jest nasza ojczyzna, nie? Chcielibyśmy, żeby ona była sprawna, żeby była zwycięska, żeby Polacy mieli zaufanie do swojego państwa, do swoich sił zbrojnych, nie? I potem dochodzi coś, czegoś takiego absurdalnego jak Powstanie Warszawskie, ta straszliwa hekatomba i my wiemy po prostu, że potem na dzisiaj, zobaczycie, wyjdą ci politycy i będą chrzanić po prostu te głodne kawałki, że to było super. Bez powstania nie powstałaby wolna Polska w 89 roku i innej możliwości nie było. Trzeba było wywołać to powstanie, wszyscy się cieszyli, wszyscy byli szczęśliwi, a za klęskę powstania odpowiada Niemcy, tak jak mówiłem, bo się ośmielili walczyć i pacyfikować. Sowieci, bo ośmielili się nie przyjść na ratunek, to jest to stałe. Stalin zdradził Polaków, a co on nam obiecywał? Przecież nie mieliśmy sojuszu z Sowietami, jak Sowieci nas mogli zdradzić? Przecież to był wróg śmiertelny, nie? No i oczywiście nowy pomysł lansowany od paru lat, że to jest właściwie wina Anglików, bo nie zrzucili nam brygady spadochronowej i dużej ilości broni, co było oczywiście niemożliwe z powodów technicznych. Jej ograniczenia miały ówczesne środki techniczne. No. Jeszcze Luftwaffe panowało wtedy nad Europą, nie można było czegoś takiego zrobić, nie było takich samolotów i tak dalej, żeby to skutecznie przeprowadzić. No i tyle. No. Wścieka mnie to strasznie. Ten romantyzm nasz, tu pisze Patrykos. Pan Bartosiak mówił kiedyś, że z wiekiem przechodzi nam romantyzm i łatwiej pójść na wojnę. Teraz jak tak słucham, to wydaje mi się całkiem na odwrót, że stare pryki bardziej się boją poświęceń niż młodzi. Myślę, że to jest, nie jest kwestia wieku, tylko zdrowego rozsądku. No. Bogdan Tomala. Tak, słucham pana i z historycznego punktu widzenia można zadać pytania. Co by się stało, jakby Polska ramię w ramię poszła z Niemcami na Rusków? Nie odpowiem panu na to pytanie na krótkim live'ie, ale polecam moją książkę Pakt Ribbentrop-Beck. Całą książkę temu poświęciłem, temu scenariuszowi alternatywnemu. Luiza. Czy jakimś cudem, gdybyśmy wygrali to powstanie, może przy czyjejś pomocy, to analizowałoby się decyzje nieodpowiedzialnych dowódców, czy uznano wszystkich za bohaterów? No wie pani, no to jest, nie mogliśmy tego wygrać, ale nawet gdybyśmy wygrali militarnie, czyli pokonali Niemców, co niemożliwe, żeby 3000 nastolatków bez broni i bez przeszkolenia wojskowego pokonało 20 tysięcy dojrzałych, dorosłych mężczyzn umundurowanych, zaopatrzonych w broń, wspieranych przez czołgi, działa i samoloty. No po prostu takie cuda się nie wydarzają na świecie, ale gdyby się cud wydarzył, no to oczywiście Sowieci by spacyfikowali Armię Krajową po wejściu, tak jak spacyfikowali ją we Lwowie czy w Wilnie, o czym doskonale, czy na Wołyniu, o czym doskonale kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego wiedziało. W związku z tym no nie, dużo było w naszych dziejach głupoty, ale ten przykład jest po prostu porażający. Czy jest szansa na live rozmowę z profesorem Sową na temat jego książki, kto wydał wyrok na miasto? Jest wstrząsająca lektura, pisze tylko swoimi słowami. Doskonała książka, genialna i wybitna. Zapraszałem profesora Sowę, ale nie zgodził się przyjść, to było już jakiś czas temu. Mogę podjąć jeszcze jedną próbę, ale nie wiem, czy dobrze się czuję po prostu w konwencji YouTube'a. Bart, w Czechach powstanie było 4 dni przed końcem wojny. No tak, no ale to czeskie powstanie było bardzo specyficzne i tam dodajmy, że jeszcze bardzo ciekawy jest udział armii Własowa i to, co ciekawe, przeciwko Niemcom w tym powstaniu. Odsyłam do mojej książki Niemcy, właśnie, w której to szeroko opisałem. Czy zna pan inny kraj, który tak za darmo się wykrwawiał jak Polska? Hani Hohe. Palestyńczycy może? Nie, to nie jest dobry przykład. Wie pan co, podobna pogarda dla ludzkiego życia i własnych żołnierzy była w Armii Czerwonej, no ale oni przynajmniej wojnę wygrali, nie, i zajęli Berlin. więc przynajmniej przyniosło to efekty. W związku z tym na precyzyjne pańskie pytanie, kraj, który się tak za darmo wykrwawiał, no to innego przypadku nie znam. Rzeczywiście podobne nastawienie i pogarda dla życia młodych ludzi, którzy byli w wojsku, była wśród generalicji sowieckiej, co w Komendzie Głównej AK, no ale w tym przypadku, tak jak mówię, no myśmy przegrali, a oni wygrali. Więc inna sytuacja. Kurdowie, o, tutaj. Podzielam pana pogląd na temat powstania, ale i tak dziś ubrałem koszulkę upamiętniającą powstańców. Bardzo słusznie. No i to jest właśnie takie nastawienie, które ja mówię. Pamiętajcie, jest coś takiego jak powstańczy szantaż. Kiedy ja wydałem swoją książkę Obłęd 44, padłem ofiarą po prostu nieprawdopodobnej nagonki ze strony, no właśnie, zwolenników tej dzikiej propagandy, obozu tak zwanego, no co tu dużo mówić, historii, polityki historycznej, tak? No i właśnie jednym z tych argumentów, bo oni nie potrafili nigdy ze mną dyskutować na fakty, nigdy nie potrafili podać ani jednego racjonalnego argumentu, który ja mógłbym usiąść i powiedzieć, dobrze, no to jest godne rozmyślania, to jest godne przeanalizowania, tu muszę się przemyśleć. Nie, to były zawsze tylko fragezesy i obelgi. Jedną z nich najczęściej było taka, że szarganie świętości i plucie na powstańców, co było oczywiście o tyle absurdalne, że sami powstańcy są w sprawie oceny, czy byli decyzji o wywołaniu powstania podzieleni. Tak jak powiedziałem, ci starsi rocznikowo i stopniem z reguły byli wielkimi przeciwnikami tego powstania. To w związku z tym jest to jakiś kompletny absurd i próba zamknięcia ust człowiekowi i ludziom, którym nie potrafi się pokonać na argumenty przy użyciu środków poniżej pasa, nie? I uderzeń poniżej pasa. Szymi, w spowitej minutą ciszy w Warszawie będziemy dziś wszyscy bez względu na odległość. Dziękuję Piotrze, że tak ważny odcinek. To ja bardzo dziękuję. Dzisiaj w ogóle zrobiliśmy taki eksperyment, bo zawsze te nasze live'y są takie bieżące, czyli na live'ach zawsze raczej mówię o najważniejszych wydarzeniach ostatnich 24 godzin. Jest to pierwszy live historyczny, no ale trochę się inaczej nie dało, bo jest 1 sierpnia. Marek, czy nie uważa pan, że takie podejście przedstawione przez pana odsunie ludzi od czczenia rocznicy powstania, szczególnie tych młodych? Nie sądzę, bo ja zawsze mówię, że trzeba czcić bohaterstwo żołnierzy, oddawać hołd i opłakiwać ofiary cywilne i dyskutować i mieć smutną refleksję na temat braku odpowiedzialności politycznej, która ona przynosi. W związku z tym oddawanie hołdu bohaterom i czczenie pamięci zamordowanych Polaków w tym powstaniu to jest jedna sprawa, a druga sprawa to dyskusja o jego wywołaniu. Nie można tego mieszać. Rozkaz Montera zakazujący ewakuacji to zbrodnia wojenna, tylko swoimi słowami. No tam były duże, wiecie, perturbacje w tej sprawie, bo Niemcy dawali takie okna możliwości, żeby ewakuować rzeczywiście mieszkańców. Oni wychodzili, Monter, tam jest cała awantura wokół Starówki, ewakuacji Starówki, no raczej był przeciw, ale powiem to w ten sposób, ujmę odpowiedź. Każdy, kto sprzeciwiał się wypuszczeniu ludzi z płonącej Warszawy, oczywiście popełniał zbrodnię na własnym narodzie. Zapalam świeczki w oknach. Pozdrawiam ze stolicy Szkocji, pani Jolanta Duszyńska. Pozdrawiam też serdecznie. Świat według Łukasza. Czasem sobie myślę, że my po prostu lubimy gloryfikować porażki, a szczególnie te krwawe. Powstańcom cześć i chwała na wieki, a dowództwo AK pogarda za decyzję o wywołaniu. No, krytyka, tak bym to, ujął, może nie pogarda, bo to za mocne słowo, po prostu bardzo, bardzo ostra krytyka i potępienie dla braku odpowiedzialności politycznej, która przynosi takie straszne skutki. No to tyle. Skąd się musiało wziąć słynne hasło Polacy, nic się nie stało? No właśnie, to jest całe to. Potworny błąd. No dobrze, drodzy Państwo, kończmy już w takim razie naszego live'a, jeden z dłuższych w historii, bo gadamy 2 godziny. Zostawiam już Państwa następującymi ogłoszeniami. Dzisiaj o 17:00 wszyscy zjednoczeni Polacy oddamy hołd oczywiście bohaterstwu powstańców, opłakujemy zabitych, ale oczywiście pamiętamy też o tym tragicznym braku nieodpowiedzialności tych ludzi, którzy wywołali to powstanie. Ja powiem tak, nigdy więcej klęski, nigdy więcej braku odpowiedzialności. Musimy mierzyć siły na zamiary i kierować się realizmem, a nie romantyzmem w naszej polityce, bo inaczej kończy się to tak, jak się skończyło gigantyczną hekatombą roku 1944. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym live'ie. Ja się już z Państwem żegnam. I teraz tak, bardzo Państwa proszę, bardzo byłoby mi miło, gdybyście przekazali link do tego live'a swoim znajomym. Dajcie znać, że taki odcinek powstał, bo tak jak mówię, będzie to ciekawa przeciwwaga dla tych wszystkiego, co dzisiaj nam będą o 17 opowiadali politycy o tej bitwie. Trzymajcie się serdecznie. Polecam wczorajszego live'a, w którym opowiedziałem o inwazji na Ceutę, o co tam chodzi, plus podałem nowe informacje o rakiecie. Jutro, drodzy Państwo, o 18:00 za to będzie bardzo, bardzo ciekawym gościem odcinek. Także widzimy się jutro o 18:00 na Historii Realnej. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.